Witam Państwa z bardzo malutkim opóźnieniem. Zaczynamy. Szanując Państwa, którzy dotarli na czas, nie będziemy dłużej już czekać na następnych. Najwyżej dojdą w trakcie i coś stracą z tego, co w tym czasie tutaj sobie powiemy. Ja się nazywam Grzegorz Wiaderek i w imieniu Fundacji Miasta Pana Batorego, a w szczególności Programu Przeciw Korupcji, witam Państwa na konferencji, na spotkaniu dotyczącym społecznego monitoringu procesu stanowienia prawa. Okazją do tego spotkania jest podsumowanie projektu o tym właśnie tytule, który prowadził Program Przeciw Korupcji. Projekt został uwieczniony raportem, który Państwo mogą pewnie już sobie pobrali i mogą go przeczytać. Jeszcze ciepła publikacja, bardzo obszerny materiał. Zachęcam do lektury. Treści w nim zawarte będą w pierwszej części, pokrótce prezentowane. Nasze spotkanie jest podzielone na dwie części. W pierwszej części będzie właśnie prezentacja wyników projektu, prezentacja podstawowych konkluzji. W drugiej części będzie komentarz praktyków i komentarz obserwatorów życia parlamentarnego, obserwatorów procesu stanowienia prawa. Mała kwestia techniczna. W pierwszej części prosimy o pytania absolutnie doprecyzowujące, wyjaśniające. Większą dyskusję planujemy w części drugiej. Jestem też winien Państwu informację, że w dniu dzisiejszym dotarł do nas list, jaki przesłał pan marszałek Bronisław Komorowski. Ja może go nie będę czytał, bo jest obszerny. W całości streszczę go tylko w ten sposób, że pan marszałek wyraża radość i uznanie dla tej inicjatywy i życzy nam owocnych obrad. Więc wzmocnieni tym wsparciem przystępujemy już do pierwszego panelu. Przedstawię uczestników tego panelu. Pani dyrektor Grażyna Kopińska, dyrektor Programu Przeciw Korupcji, pani profesor Anna Kubiak i pani Marzanna Dering, które będą po kolei prezentowały swoje części wchodzące w skład tego raportu, tego projektu. Bardzo proszę, pani dyrektor Grażyna Kopińska przedstawi w ogólnych ramach, czemu to służył ten projekt, jaki był jego cel, po co go w ogóle przeprowadziliśmy i dlaczego się zajęliśmy tym, a nie innym tematem. Bardzo proszę. Jak dojdziemy do prezentacji?
Właśnie, już zaczynam. Proszę Państwa, projekt Społeczny Monitoring Procesu Stanowienia Prawa to jest projektem, który jest realizowany trzeci rok z rzędu. Przez pierwsze dwa lata realizowaliśmy go w takim bardzo okrojonym zakresie. Dotyczył on głównie obserwacji tego, jak tworzone jest prawo, zarówno na poziomie rządowym, jak i sejmowym. W tym roku dzięki uzyskaniu dotacji z Funduszy Europejskiej mogliśmy ten projekt bardzo rozszerzyć, o czym za chwileczkę powiem. W tej swojej pierwszej części chcę Państwu powiedzieć o głównych działaniach, a potem na koniec tej części spotkania przedstawię konkluzję. Więc przede wszystkim cele, które nam przyświecały. Chcieliśmy sprawdzić, czy organizacja pozarządowa taka jak my może w sposób efektywny brać udział w procesie stanowienia prawa. Sądziliśmy, że w momencie wejścia w życie ustawy o lobbingu w procesie stanowienia prawa, co miało miejsce 7 lutego 2006 roku, organizacje pozarządowe, osoby indywidualne będą miały zdecydowanie większe możliwości i stąd nasza próba sprawdzenia, czy tak rzeczywiście jest. Ponadto drugim naszym celem było dokonanie oceny przejrzystości tego procesu, na ile on jest przejrzysty, na ile te zmiana ustawy spowodowała, że ten proces stał się bardziej przejrzysty. Jakie podjęliśmy w tym ostatnim roku działania? Więc kontynuując tamte nasze działania z poprzednich lat, obserwowaliśmy proces legislacyjny czterech ustaw. Za chwilę Państwu powiem, o które to ustawy chodzi. Ponadto chcieliśmy poznać opinię parlamentarzystów. Zrobiono na ten temat badanie socjologiczne. Autorka tu siedzi i za chwilę będzie prezentować jego wyniki. Współpracowaliśmy również z grupą lobbystów profesjonalnych, takich, którzy chcą stosować się do obowiązującego prawa, działać w sposób etyczny. Ich poza taką współpracą, którą nawiązaliśmy, kilkoma spotkaniami, oni również zostali poddani badaniu, tym razem badaniu jakościowemu. Wprowadziliśmy również współpracować z dziennikarzami, oni też byli poddawani badaniu. Ten sprawozdanie z tych obydwu badań przedstawi pani profesor. Spotkaliśmy się z innymi organizacjami pozarządowymi, które uczestniczyły wcześniej w procesie stanowienia prawa albo jako ich uczestnicy, albo jako obserwatorzy i ich spostrzeżenia są zawarte w raporcie. Jest oddzielny na ten temat rozdziałik właściwie, a ponadto do konkluzji włączyliśmy także ich wnioski. Dokonaliśmy także monitoringu stron internetowych, zarówno rządowych, jak i parlamentarnych i wyniki tego działania przedstawi pani Marzanna Dering oraz podjęliśmy próbę zmiany praktyki sejmowej. Chodziło konkretnie o dwa działania. Teraz te cztery ustawy, które poddaliśmy procesowi obserwacji, monitoringu, robiliśmy to metodą obserwacji uczestniczącej. Próbowaliśmy obserwować proces tworzenia tych czterech ustaw, a w zasadzie pięciu, ponieważ pierwsza ustawa o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej miała swoje dwie części, które przeszły oddzielny proces legislacyjny. Próbowaliśmy je obserwować zarówno na etapie rządowym, jak i sejmowym. W tych działaniach pracowały nad tym trzy prawniczki, które chciałam tu wymienić, pani Anna Wojciechowska-Nowak, pani Grażyna Kuźma oraz pani Dorota Krzyżanowska. Jeśli chodzi o tę pierwszą ustawę z tak zwanego pakietu Scheinfelda, to pierwszą jej część obserwowaliśmy w Sejmie, nie mogliśmy obserwować na poziomie rządowym, ponieważ zanim ustawa została wpisana do projektu prac legislacyjnych, już ten etap rządowy przeszła w momencie, kiedy my mieliśmy do niej dostęp, ona już była po konsultacjach. Jeśli chodzi o drugą część tejże ustawy, to z kolei mogliśmy obserwować wyłącznie proces tworzenia jej na poziomie rządowym, ponieważ proces pracy Sejmu nad tą drugą częścią ustawy był bardzo krótki, trwał 3 tygodnie, były tylko 3 posiedzenia komisji. Pomimo dopełnienia wszelkich formalności, zgłoszenia formalnego zarówno na formularzu takim wynikającym z ustawy o lobbingu, jak i zgłoszenia bezpośrednio do przewodniczącego komisji, nie dostaliśmy zaproszenia na żadne z posiedzeń komisyjnych. Jeśli chodzi o ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych, to tą ustawą zajmujemy się już 3. rok. Każdy kolejny rząd próbuje do niej podejść i jak do tej pory jeszcze nigdy poza pracę rządową ona nie wyszła. Prace nad ustawą o funduszach dożywotnich emerytalnych, funduszach emerytur kapitałowych prowadziliśmy zarówno obserwacje na poziomie rządowym, jak i sejmowym i tu mogliśmy w pełni uczestniczyć w tych pracach. Jeśli chodzi o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym, to dokładnie tak samo jak z drugą częścią pakietu Scheinfelda, ta bardzo krótki proces pracy sejmowej i nie zaproszenie nas, nie dopuszczenie nas do obserwacji tego procesu na etapie rządowym, sejmowym. Teraz nasze spostrzeżenia opisane są w rozdziale drugim, a konkluzje z tego procesu w rozdziałach trzecim i czwartym, z tym, że w tych konkluzjach są wzięte pod uwagę również nasze doświadczenia z poprzednich 2 lat, w związku z tym opieramy je na obserwacji 15 procesu legislacyjnego, 15 ustaw, a nie tylko tych 4 czy 5 tegorocznych. Tak jak Państwu powiedziałam, podjęliśmy 2 próby zmiany praktyki sejmowej i te 2 próby dotyczyły z jednej strony działań w stosunku do komisji, kilku komisji sejmowych, chodziło nam o próbę ujawnienia interesu nieformalnych lobbystów, a drugie działania były skierowane do klubów i kół poselskich. Chodziło nam o wypracowanie takiej metody, która by zapobiegała konfliktowi interesów wśród pracowników i współpracowników parlamentarzystów. O co chodziło w tym pierwszym działaniu, to znaczy tym nakierowanym na komisje sejmowe? Otóż my zauważyliśmy, że pomimo wprowadzenia ustawy o lobbingu w procesie stanowienia prawa, pomimo wypracowania takiej metody prezentacji swoich opinii, jak wysłuchanie publiczne, w dalszym ciągu w komisjach i podkomisjach istnieje możliwość uczestniczenia w ich pracy na zasadach tak zwanego gościa. Gość to osoba, która zgłasza swoją chęć uczestniczenia w pracach komisji do przewodniczącego komisji i z naszych obserwacji trzyletnich wynika, że w zasadzie prawie zawsze jest zgoda na uczestniczenie takiej osoby. Ta osoba teoretycznie może zabierać głos tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zostanie o to poproszona przez prowadzącego komisję, natomiast w praktyce bardzo często uczestniczy, tak jak każdy inny uczestnik komisji, zgłasza swoje uwagi, często uwagi, które później przybierają formę poprawek. I my uznaliśmy, że taka sytuacja jest sytuacją bardzo nieprzejrzystą, ponieważ wtedy autentyczny wpływ na to, jak będzie wyglądała końcowa wersja aktu prawnego, mają osoby, o których bardzo niewiele wiemy. Ktoś, kto zgłasza się do wysłuchania publicznego, musi wypełnić formularz. Państwo tam w aneksach macie taki formularz przedstawiony, który i na tym formularzu musi wypełnić, jaki interes reprezentuje, o zmianę jakich zapisów ustawy będzie zabiegać, podczas gdy osoba, która zgłasza się na zasadzie gościa, wyłącznie podaje swój adres zamieszkania i to jest wystarczające. Dlatego też zaproponowaliśmy taką oto formułę, żeby prosić gości o to, żeby do takiego listu proszącego o to, aby udzielić im tego statusu gościa, dołączali tenże wypełniony formularz, taki, który jest dołączony do ustawy o lobbingu w procesie stanowienia prawa. Uznaliśmy, że jest to sytuacja, która absolutnie prawem nie jest zabroniona, jednocześnie nie jest kontra jakby samej sensowi tego rozwiązania. W związku z tym można by tego typu rozwiązanie zaproponować. I z taką propozycją zwróciliśmy się do pięciu komisji sejmowych, z którymi wcześniej współpracowaliśmy, bo których pracę obserwowaliśmy, albo takie, które uznaliśmy, że tam do tego typu działań osób podających się jako goście może najczęściej dochodzić. I teraz jakie uzyskaliśmy rezultaty? Naszą propozycję zaakceptowała w całości szefostwo Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Gospodarki. Jeśli chodzi o Komisję Ustawodawczą, to prezydium tej komisji, jak nas poinformowano, podjęło decyzję, że na bieżąco, jak będą spływały prośby o uczestnictwo w charakterze gościa, będzie decydować, czy potrzebne jest takie zgłoszenie, czy też jasna jest intencja osoby zgłaszającej się. Pozostałe dwie komisje nie podjęły naszej prośby, aczkolwiek miały o niej dobre zdanie i tak szef Komisji Gospodarki wystąpił do marszałka Sejmu z pytaniem o to, czy tego typu postępowanie będzie zgodne z zasadami, zgodne z prawem. Wystąpił na pewno przed 19 sierpnia i z wczorajszego telefonu mojego do Komisji Gospodarki wiem, że do dzisiaj takiej opinii marszałka nie uzyskał niestety. Natomiast zarówno właściwie przewodniczący tych dwóch komisji, Komisji Zdrowia i Komisji Gospodarki, zasugerowali nam rozmowę z Komisją Regulaminową i uzyskanie ich opinii na ten temat, o co wystąpiliśmy 7 października i też do dziś czekamy na opinię Komisji Regulaminowej. Przy czym, żeby ta sytuacja nie wyglądała tak pozytywnie, że mamy zgodę 2, w zasadzie 3 komisji na tego typu działania, to muszę powiedzieć, że kiedy już po tej zgodzie uczestniczyliśmy w posiedzeniach podkomisji Komisji Gospodarki, nikt nas nie prosił o dostarczenie tego typu formularza, ani inni goście tego typu formularza nie dostarczali, a więc werbalna zgoda jest, w praktyce chyba to wygląda troszkę inaczej. Teraz, jeśli chodzi o tę naszą próbę dotyczącą zapobiegania konfliktu interesów wśród pracowników i społecznych współpracowników parlamentarzystów, to Państwo prawdopodobnie pamiętacie, że taki formularz i dyskusja wokół tego powstała w momencie, kiedy okazało się w bodajże jeszcze 2 kadencje Sejmu do tyłu, że jeden z pracowników posłów, jednego z posłów był aktywnym lobbystą, a jednocześnie pracował przy jednej z ustaw. I wtedy wprowadzono formularz, który każdy z posłów i senatorów, czy ich pracownicy muszą wypełnić, a posłowie i senatorowie umieszczać na stronach internetowych. Myśmy zrobili taki przegląd tychże informacji i ja tutaj tylko wymieniam takie absolutnie najważniejsze rzeczy, które zauważyliśmy. Pełen katalog macie Państwo w naszej w opracowaniu, które dołączyliśmy. Zauważyliśmy, tak jak tutaj piszemy, że jednak spora grupa parlamentarzystów nie z tego obowiązku się nie wywiązuje. Ponadto, że kompetencje zawodowe niektórych pracowników i współpracowników są bardzo problematyczne. Na przykład to jest tam, możecie Państwo zajrzeć, aneks 3 rzymska 6. Pisze się tam na przykład, że doświadczenia zawodowe to takie jak właściciel firmy usługowej świadczącej usługi maglownicze, pralnicze albo osoba podająca jako miejsce pracy poprzednie galeria ubioru. Zazwyczaj są to osoby bardzo, bardzo młode, które wcześniejsze doświadczenia zawodowe to jest albo praca w biurze poselskim, albo równocześnie bycie radnym. Też w aneksie 3 rzymskim możecie Państwo takie przykładowe informacje obejrzeć. Najważniejszy dla nas problem był taki, że ta ostatnia rubryka mówiąca o tym, że jaki rodzaj działalności gospodarczej prowadzi pracownik lub współpracownik, niestety jest wypełniana bardzo w sposób taki bardzo schematyczny, nie podający dokładnych informacji. Zazwyczaj pisze się po prostu nazwy firmy typu na przykład Armex, co absolutnie nic nie mówi, albo po prostu wpisuje się własna działalność gospodarcza. Uznaliśmy, że te informacje zawarte w tych formularzach są całkowicie niewystarczające, żeby wykluczyć konflikt interesów. I teraz wystąpiliśmy do wszystkich klubów i kół z apelem o to, żeby zobligowali swoich członków do terminowego umieszczania informacji, do wypełniania tego formularza online, żeby on był czytelny, ponieważ jak Państwo zobaczycie te kopie, one są często po prostu nieczytelne. Po drugie, żeby wypełniać te rubryki rzeczywiście rzetelnie, żeby nie był sam adres, ale informacji, jaki to jest typ działalności gospodarczej. Rozmawialiśmy też z szefami kół i klubów o tym, czy nie można by takiego formularza rozszerzyć o informacje o wykształceniu, co dawałoby nieco więcej informacji o tym, na ile przygotowana dana osoba jest do takiej pracy, oraz zwracaliśmy uwagę na to, że dobrze by było, aby przynajmniej jeden pracownik miał merytoryczne przygotowanie do samodzielnej pracy, a nie tylko takiej czysto asystenckiej. No i teraz jakie uzyskaliśmy rezultaty? Otóż Prezydium Klubu PiS dostarczyło nam w ostatnich dniach informacje. Jest to dokładnie mówiąc uchwała Prezydium Klubu PiS, które przygotowało, tutaj autorem jest zdaje się obecny pan poseł Zbonikowski, nowy formularz, który zabiera tą informację dotyczącą zawodu i w tymże uchwale mówi się o tym, że obliguje się wszystkich członków klubu do ponownego wypełnienia tego formularza. Ma on być wypełniany online, właśnie komputerowo, ma być ta dodatkowa informacja. Tak jak Państwo widzicie, 5 spóźnionych członków klubu PO zamieściło informacje od naszej rozmowy. My natomiast wystąpiliśmy do pana marszałka Sejmu z postulatem o wprowadzenie zmian do regulaminu Sejmu. Wystąpiliśmy z tym listem we wrześniu i on jest tam w aneksach. Niestety do dzisiaj jeszcze nie dostaliśmy odpowiedzi od pana marszałka. To tyle, jeśli chodzi o konkluzję, to w drugiej części. Dziękuję bardzo. Chyba troszkę przedłużyłam, bardzo przepraszam. Tak.
Ta ostatnia informacja to komentarz, rozumiem, do tych podziękowań z początku i zapewnienia o współpracy i wsparciu dla projektu. Także będziemy pewnie trzymać za słowo pana marszałka i żądać tych obiecanych odpowiedzi. Bardzo dziękuję. Jak państwo widzą z konieczności krótkiej informacji, a zakres projektu był bardzo szeroki i cele bardzo ambitne. Dodam może, że jest to w istocie pionierska działalność, bo podobnych niezależnych inicjatyw monitoringowych właśnie analizujących proces stanowienia prawa jest niewiele i z reguły dotyczą tylko pewnych szczątkowych, ściśle określonych kwestii. Tym bardziej tak ważne i istotne są wnioski i ustalenia z tego projektu. Jako druga zabierze głos pani profesor Anna Kubiak, Uniwersytet Łódzki, socjolog, wieloletni współpracownik Fundacji Batorego Programu Przeciw Korupcji, autorka wielu ważnych i przełomowych, istotnych badań dotyczących właśnie postrzegania korupcji. Tym razem na swój warsztat badawczy wzięła proces stanowienia prawa, ustawę lobbingową i postrzeganie przez parlamentarzystów, lobbystów i dziennikarzy. Bardzo proszę panią profesor o prezentację.
Proszę państwa, ten raport jest dosyć rozbudowany z badań. Ja krótko opowiem, na czym badania polegały. Mianowicie były nieco innymi metodami prowadzone. Wylosowaliśmy 1/4 składu parlamentu i do tych posłów i senatorów skierowaliśmy anonimową ankietę, którą oni zechcieli wypełnić. Mówię zechcieli, bo większość było 19 odmów i to były odmowy wskazujące na brak czasu i raczej nie takie, które by były sygnałem, że nie chcą w tym brać udziału z powodów merytorycznych. Jeżeli chodzi i w tych pytaniach, w tej ankiecie mają państwo ją i treść dokładnie w aneksie i omówiona w raporcie, chcieliśmy się dowiedzieć, w jaki sposób oceniają różne wymiary czy aspekty lobbingu, czy dominuje takie nastawienie wobec lobbingu, powiedziałabym, neutralno-opisowe, czy też pozytywne, czy też negatywne. Jak postrzegają, jakie swoje doświadczenia z lobbystami, i to zarówno z lobbystami tymi zarejestrowanymi, oficjalnymi, to bezprzymiotnikowo może, z lobbystami i z tymi podmiotami, czy osobami, instytucjami, które lobbują w sposób nieformalny, nielegalny, czy w ich ocenie niedopuszczalny. Wreszcie na jakich etapach procedur stanowienia prawa pojawiają się w ich przekonaniu największe niebezpieczeństwa związane z niewłaściwym, niedopuszczalnym lobbingiem oraz takie przekonania dotyczące, co można by zrobić, jakie typy procedur zastosować, żeby ten niewłaściwy lobbing ograniczyć. Wywiady swobodne, tak zwane pogłębione z dziennikarzami i lobbystami miały nam właśnie służyć do dowiedzenia się, czy do zinterpretowania, czy te środowiska, które bądź co bądź obsługują z jednej strony, bo to byli dziennikarze pracujący w parlamencie, a więc przyglądający się niejako tym procesom tworzenia prawa i ewentualnym zabiegom lobbystycznym, jak oni to postrzegają, a też jak to postrzegają swoją współpracę, możliwości pracy, działania, ograniczenia, zarejestrowani lobbyści, ci, którzy po wejściu w życie ustawy o działalności lobbingowej przystąpili do właśnie zarejestrowania się i prowadzą tam działalność w Sejmie albo w innych instytucjach, gdzie prawo się tworzy bądź regulacje wprowadza. Takie może najważniejsze konkluzje, ponieważ te raporty są dosyć obszerne i bardzo wiele tam elementów jest zawartych i ja starałam się je napisać w taki sposób, powiedziałabym, źródłowy, interpretację pozostawiając czytelnikowi. Specjalnie nie ukierunkowując tej interpretacji, tylko starać się stypologizować po prostu te niekiedy bardzo rozbudowane i złożone odpowiedzi. Może zacznijmy od tej definicji lobbingu i sposobu pojmowania lobbingu, bo to jest bardzo problematyczne w Polsce, ponieważ w Polsce tym właśnie nie wiem, coś tu chyba trzeci. Tak? Mamy do czynienia z tą dwuznacznością w pojmowaniu lobbingu i w traktowaniu lobbingu. I ta dwuznaczność właściwie może jest jednoznaczność, to jest takie pejoratywne rozumienie i traktowanie lobbingu. Jeżeli chodzi o parlamentarzystów, większość z nich raczej traktuje go w kategoriach takich jako zjawisko o charakterze takim neutralno-opisowym, to znaczy uważa je po prostu za jeden z elementów przeróżnych przedsięwzięć mających miejsce w parlamencie. Tylko 12% z tych badanych osób zdecydowanie negatywnie wypowiedziało się o lobbingu jako o zjawisku. To były takie wypowiedzi spontanicznie formułowane. Sami lobbyści, ci zarejestrowani, w ogóle mają świadomość tej dwuznaczności, uważają za bardzo szkodliwą dla swojej pracy, a szczególnie te ambiwalencje postrzegają dziennikarze, no może z punktu widzenia swojego zawodu tak by bardziej żądni tej dwuznaczności i tych negatywnych wymiarów lobbingu. Do parlamentarzystów poza tym jakąś próbą skłonienia ich, żeby sami zdefiniowali, co znaczy lobbing, przedstawiliśmy tam 18 stwierdzeń, które opisują z różnych typów różne aspekty i różne wymiary, które tutaj na tej tabeli się na jednej stronie nie zmieszczą. Ja może tutaj Państwu tylko tak przykładowo to przedstawię. W każdym razie one miały opisywać i ten pozytywny, i ten neutralny, i ten negatywny charakter ewentualnie lobbingu. Co tutaj jest ciekawe? Jak się wydaje, że mamy do czynienia w tych interpretacjach, w tym sposobie postrzegania lobbingu, bardzo duże są różnice między poszczególnymi tymi głównymi partiami w parlamencie, mianowicie zdecydowanie bardziej takie neutralne i pozytywną ocenę lobbingu przedstawiają parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej, natomiast zdecydowanie bardziej są powściągliwi, czy bardziej zwracają uwagę na negatywne aspekty lobbingu parlamentarzyści PiS-u. Tu to widać, mają Państwo w tej tabeli, przy właściwie każdym stwierdzeniu, poczynając od tych takich właśnie opisowych, czy wskazujących na negatywne konotacje tego pojęcia. Są bardzo zdecydowane tutaj różnice między partiami. Można powiedzieć, że jakby koalicja, opozycja w sposób zdecydowanie odmienny to zjawisko interpretuje. To może mieć znaczenie i dla procesu stanowienia prawa, i jakby dla atmosfery wobec lobbingu. Na podstawie rozmów tych badań z dziennikarzami, to ten negatywny aspekt lobbingu jest przez nich szczególnie wzmacniany i tutaj na podstawie tych ich wypowiedzi można ja wprowadziłam takie typy lobbingu, które dziennikarze przedstawiali. Oni to, jak się przyjrzeć tym ich odpowiedziom, to wskazywali na istnienie czegoś takiego, to w cudzysłowach, jak lobbing polityczny, to znaczy uważali, że jakby lobbystami w tym sensie takim nieformalnym często są politycy, przede wszystkim głównie politycy byli, ale również politycy aktualnie aktywni, którzy w ich przekonaniu lobbują na rzecz rozwiązań nie tylko ważnych dla swojej opcji politycznej, ale indywidualnie. Drugi wariant to jest lobbing poselski, też w cudzysłowie, kiedy sami posłowie są postrzegani i uznawani za lobbystów i to też również we własnych sprawach. No i tu się podaje przykłady, dyżurne przykłady, że tak powiem, taki ten czarny wizerunek towarzyszy takim ustawom, jak ustawa o biopaliwach, jak ustawa o sklepach wielkopomierzchniowych, jak niektóre elementy ustaw dotyczących zakupu F-16. Więc kolejny wariant, który też na podstawie wypowiedzi samych dziennikarzy można sformułować, taki typ lobbingu dziennikarskiego, kiedy lobbystami tak naprawdę są dziennikarze, a więc ta ich rola informacyjno-interpretacyjna przekształca się w lobbowanie za jakąś tam sprawą, albo osoby, które chodzą po Sejmie i jakby posługują się legitymacjami dziennikarskimi, niekoniecznie pełniąc taką faktycznie zawodową rolę. Dalej można by wskazać na coś, co określiłam jako lobbing taktyczny. To znaczy takie, że wybiera się pewną strategię lobowania, no na przykład na kluczowego posła, prawda? Że jest taka, że nie zabiegamy, że lobbyści, niezależnie czy oficjalni, czy nie, nie zabiegają o przedstawienie swoich argumentów, tylko jakby starają się wpłynąć na jednego posła, który no jakąś ma kluczową rolę w monitorowaniu czy wprowadzeniu jakiejś ustawy. Lobbing legislacyjny, też w cudzysłowie, to jest taki typ lobbingu, kiedy dopuszczają się go zdaniem dziennikarzy i lobbystów ci osoby, które pracują w komórkach legislacyjnych, mający wpływ na legislację. Lobbing poprzez organizacje, czyli wtedy, kiedy lobbystami stają się organizacje różne pożytku publicznego i tak dalej, a które próbują właśnie swoje interesy czy swoje przedsięwzięcia w ten sposób promować. Lobbing wreszcie przez zmianę roli. To się pani Kopińska tutaj o tym mówiła, ten lobbing przez zmianę roli to są osoby, które przychodzą w innych rolach, a faktycznie wykonują role lobbystyczne. To są przede wszystkim właśnie ci goście, ale niekiedy eksperci. I tu się zwraca uwagę i lobbyści, i dziennikarze, że niekiedy jest jeden ekspert i właściwie na nim to wszystko spoczywa, czyli jakby on ma taką wiodącą rolę, szczególnie kiedy ma duże umiejętności perswazyjne, czy stoją za tym jakieś głęboko pojmowane interesy, więc ci goście, ci eksperci, osoby, które no właśnie bywają formalnie w rolach neutralnych, a faktycznie lobbystycznych. No i wreszcie taki typ lobbingu, który określiłam jako niezidentyfikowany, bo jak mówią rozmówcy, w ogóle nie wiadomo, kto za tym stoi. Nie można jakby wytropić tego, a istnieje ślad, że tutaj mamy do czynienia z dużym takim nasileniem zabiegów o charakterze perswazyjno-komunikacyjnym. To, na co zwracają uwagę zarówno dziennikarze, jak i tutaj się pojawia i w wypowiedziach poselskich, to jest problem no jakby tych mechanizmów sprzyjających niedopuszczalnemu lobbingowi, mechanizmów, procedur, które sprzyjają nielegalnemu lobbingowi. I tutaj możemy mówić tak, no zwraca się uwagę na pewne tradycje, to, że te procedury, te mechanizmy czyszczenia procedur, czy jakby precyzowania procedur, one się pojawiły stosunkowo niedawno, że jakby w poprzednich kadencjach Sejmu to rozregulowanie było znacznie większe. I tutaj ja to określiłam jako takie trzy efekty, jakie jakby powodują pewną zmianę nastawienia do lobbingu, mianowicie efekt Rywina, w cudzysłowie oczywiście efekt Dochnala i efekt PiS. Po pierwsze sprawa związana z tak zwaną aferą Rywina, kiedy powołano komisję, pozwoliła na przyjrzenie się szerszej publiczności tej anatomii tworzenia prawa i miejscom, gdzie te procedury były nieprzejrzyste, czy mogły być nadużywane, czy były nadużywane. W każdym razie to była taka wielka lekcja pokazująca szeroko, jakie tutaj mogą się pojawić nadużycia i na jakie niebezpieczeństwa jesteśmy narażeni związane właśnie z nielegalnym, niedopuszczalnym lobbingiem. Efekt Dochnala, no to jest ten zły wizerunek lobbingu, który w zasadzie jest właśnie no, z tym nazwiskiem związany, no nawet dzisiaj jak mamy ponowny powrót procesu byłego posła Pęczaka, to tam stale się jakby łączy właściwie z zachowaniami o charakterze, o którym istnieje uprawdopodobnione podejrzenie o zachowaniach kryminalnych czy łamiących prawo, a jest taka zbitka z lobbingiem. Więc ten lobbing tak się źle zakorzenia i tak się źle kojarzy i powoduje to negatywne skutki dla tego legalnego, zarejestrowanego lobbingu, ale i też takiej atmosfery zarówno politycznej, jak i takiej potocznej otoczki dotyczącej lobbingu jako zjawiska nagannego o charakterze takim prawie że kryminalny. No i wreszcie efekt PiS, tak w cudzysłowiu, to znaczy zmiana wizerunku wobec nie tylko wizerunku, ale i działań lobbingowych spowodowana tym uaktywnieniem się dyskursu, czy bardzo silną obecnością w dyskursie problematyki patologii w różnych dziedzinach korupcji i również w procesie stanowienia prawa, powołanie CBA, to wszystko niewątpliwie wprowadziło taką większą czujność, jeżeli chodzi o przeróżne jako jeden z efektów, przeróżne zachowania niejawne i czy niejasne związane również między innymi z lobbingiem i w przekonaniu rozmówców, zarówno dziennikarzy, jak i lobbystów, to jednak ukróciło, jak to oni określali, taki ostentacyjny, niedopuszczalny lobbing, to jakby grasowanie po Sejmie przeróżnych osób, które w sposób no, właśnie nieformalny, a faktyczny wpływały na proces i na procedury stanowienia prawa. Jeżeli chodzi o ten problem ustawy, bo tutaj jakby tym obiektem naszego zainteresowania było no zobaczenie, czy na ile właśnie próba uregulowania, wprowadzenia pewnych rozwiązań formalnych będzie, jak widzą Państwo, to jest jeszcze cały czas te 18 stwierdzeń pokazujących różnice. No, ja jestem tutaj w dosyć dużym kłopocie, bo nie mogę ich tutaj jakby omówić, ale dokładne znajdą Państwo w publikacji. Jeżeli chodzi tutaj o badania parlamentarzystów i nawet dziennikarzy i lobbystów, kto jest jakby, jakie mają kontakty parlamentarzyści z lobbingiem, to tutaj jak Państwo widzą, jest to rozbicie na ten lobbing niejawny, jawny i oficjalny. Za najbardziej takich wytrwałych i niekiedy ostentacyjnych, ale i też bardzo skutecznych lobbystów tak naprawdę uważa się nie lobbystów, te osoby, które są do tego powołane, ale przede wszystkim władze lokalne i samorządowe i związki zawodowe. Tak więc takie potężne organizacje czy potężne instytucje, które no, z jednej strony dbałość o interes, ich interesy jest ich takim jakimś tam statutowym przecież warunkiem, natomiast no, zdaniem parlamentarzystów i też i lobbystów, dziennikarzy dopuszczają się również zachowań takich nacisków o charakterze niejawnym i bardzo dojmującym dla tych podmiotów. Parlamentarzyści oczywiście to wynika z ich roli, że oni zwracają się do nich różne podmioty z prośbą o interwencję i o przeprowadzenie zgodnie jakichś tam interesów czy przedsięwzięć. Natomiast warto zwrócić uwagę, że rzadziej to są takie w przekonaniu parlamentarzystów zachowania, które są związane z lobbingiem no jakby przedsiębiorców, a częściej, przynajmniej jak parlamentarzyści przyznają, to jest kwestia no takich nacisków bardziej zawodowych. Tutaj w tej tabeli piątej to widać, że najczęściej to wielokrotnie są nagabywani, czy jakby proponuje się im, adresuje się do nich prośby związane z raczej grup zawodowych, bo inne prośby no to są takimi prośbami, powiedziałabym, o charakterze takim charytatywnym. Ważne jest, jak to w tym procesie stanowienia prawa, w jaki sposób, czy jakie podmioty wpływają na ewentualną zmianę decyzji parlamentarzysty, którą on w toku no, podejmowania różnych przedsięwzięć tam analitycznych ma podjąć. No i tutaj znowu najczęściej to też nie są jak lobbyści, tylko osoby zawodowo zajmujące się lobbingiem, no tylko jakby przedstawiciele innych instytucji, ugrupowań, organizacji, koledzy z partii, więc widać tu wyraźnie, że ten zawodowy, ten profesjonalny zarejestrowany lobbing jest mało obecny w tym procesie, natomiast inne podmioty nadal tutaj żywo w te przedsięwzięcia ingerują. Pytaliśmy też o parlamentarzystów, no jakim naciskom, czy byli poddawani, w jakich formach. Rzadko tu się pojawiają naciski o charakterze takim, powiedziałabym, patologicznym, to znaczy mam na myśli deklaracje parlamentarzystów oczywiście, więc takie jak na przykład korumpowanie czy próby szantażu, to są incydentalnie formułowane przez parlamentarzystów naciski. Natomiast większość mieści się w takich normach i regułach oddziaływania wzajemnego pomiędzy instytucjami i oddziaływania na parlamentarzystów. Te miejsca, gdzie się ten proces legislacyjny dzieje, a więc komisje i podkomisje, warto tu podkreślić, że parlamentarzyści też często właśnie uznają, że poddawani są, czy jakby wpływ na nich się usiłuje wywrzeć na ich decyzje, między innymi również ze strony dziennikarzy. To zresztą, tak dygresyjnie mówiąc, proszę Państwa, w tych naszych badaniach, które tutaj miałam przyjemność robić dla programu Przeciw Korupcji, dotyczących też zachowań korupcyjnych, to już od lat widać taką wzajemną, powiedziałabym, miłość i nienawiść między dziennikarzami a parlamentarzystami, które to obie te grupy nawzajem oskarżają się o udział, czy jakby traktują się jako środowiska, które pełne niewłaściwych czy negatywnych zachowań. I tutaj też dziennikarze są uznawani za tę grupę, która na takie naciski sobie pozwala. Istotne też było i w rozważaniach i lobbystów, i parlamentarzystów, i dziennikarzy, kiedy, jakie typy postępowań parlamentarnych są najbardziej narażone na wystąpienie niedopuszczalnego lobbingu. Tam różne formy procedur, jak wiadomo, występują. No i tutaj, jak widzimy, ta ustawa tworzona z inicjatywy tych minimum 15 posłów, kiedy to jest ta forma jakby procedowania w przekonaniu badanych jest najczęściej narażona, czy relatywnie częściej jest narażona na występowanie niedopuszczalnego lobbingu, bo to jak kolokwialnie w takich wywiadach swobodnych mówili niektórzy posłowie, że tu jest właśnie największe niebezpieczeństwo. Skrzykuje się 15 posłów, występuje z jakąś inicjatywą, która być może reprezentuje interesy niekoniecznie całego społeczeństwa, jest ważna jako interes wspólnotowy, a ważniejsza jest właśnie z powodu jakichś nie do końca wyartykułowanych interesów. Co też uważa się za te czynniki sprzyjające niedopuszczalnemu lobbingowi? Według parlamentarzystów tutaj się nie przekładają jakby te wypowiedzi między tymi środowiskami i te stwierdzenia, ale generalnie to powtarza się tak, że mamy problem, parlamentarzyści dostrzegają problem ekspertyz i jakby relacji między ekspertami, typów ekspertów, weryfikacji ekspertów, pełnej listy ekspertów, czy jakby zbudowanych list ekspertów, którymi parlamentarzyści mogą się odwoływać. Sami lobbyści uważają, że te czynniki sprzyjające wiążą się raczej ze sposobem procedowania, to znaczy problemami przejrzystości tych procedur. No chociażby oni wskazują, że nie ma online zapowiedzianych wcześniej informacji, co w jakim terminie będzie procedowane, żeby się można było do tego przygotować i mieć jakiś przegląd, jak wygląda ta właśnie konstrukcja legislacyjna państwa. A dziennikarze też podkreślają tam właśnie nieprzejrzystość i te warianty takie zastępcze związane z pojawianiem się w procesie stanowienia prawa osób i podmiotów, którym to w zasadzie nie przysługuje. Jako czynniki jeszcze dodatkowo zwraca się też uwagę na coś, co jakby jest obecne właściwie w bardzo wielu dziedzinach naszego życia. Taką jeszcze niewypracowanie procedur i jakby taką generalnie naszą małą skłonność do trzymania się pewnych procedur. Ja to kiedyś tam określiłam przy okazji badań nad korupcją, broń Boże, tutaj tego nie przekładam, ale że my żyjemy w takiej kulturze załatwiania, że bliższe nam są takie relacje ciepłe, prywatne, gorzej się czujemy w procedurach wypracowanych, takich, które te nowoczesne zorganizowane, masowe społeczeństwa i państwa no jakby muszą się nimi posługiwać, tak, żeby uczytelnić i w sposób przejrzysty i uczciwy dokonywać wszelkich działań, no co jest związane na przykład z tym, że mamy złą biurokrację, czy słabe takie wypracowane też procedury administracyjne. To się przenosi również na proces, proces legislacyjny, na procedowanie w Sejmie, no ale jest chyba taką cechą generalnie naszej mentalności, czy naszej kultury. I tym samym jest trudniejsze do przeciwdziałania, że te procedury czyszczące, one jeszcze, no nie to, że to jest kwestia i woli politycznej, i wysiłku, i takiego pozytywistycznego, powiedziałabym, podejścia do zachowań społecznych, również w procesie stanowienia prawa, więc to mamy słabo wypracowane, bardziej takie jesteśmy bardziej akcyjni. No tu na to się pewnie jeszcze nakłada, ale nie mówię tego taką z pewnością, tylko z przypuszczeniem, że mamy do czynienia z głębokim konfliktem, czy jakby ten podział na opozycję i rządzących jest dosyć silny, tak też emocjonalnie, prawda, to na pewno nie sprzyja takim zachowaniom, czy jakimś działaniom, w których trzeba podjąć wysiłek niezależnie od swojej przynależności partyjnej, niejako w taki sposób neutralny. Ale ta rywalizacja między opozycją a rządzącymi, no to jest jakby taki stały element, jest wszędzie obecny, tylko pewnie u nas wydaje się, że w ostatnich przynajmniej latach to jest bardzo bardziej takie ostre i drastyczne i też nie będzie sprzyjało takim zabiegom, które by właśnie mogły czyścić te procedury i czynić je bardziej racjonalnymi. No i wreszcie na koniec tylko słów parę na temat ustawy o procesie stanowienia prawa, tej ustawy lobbingowej, jak się ją określa, jak ona jest postrzegana. Posłowie ją oceniają generalnie pozytywnie. Uważają, że ona tam się przyczyniła do poprawy, do przejrzystości większej, no jakby polepszyła procedury stanowienia prawa, ale mam pewne wątpliwości co do ich wiedzy, czy znajomości tej ustawy. W zasadzie myślę, że to było błędem, jakkolwiek nie miałam odwagi zapytać wprost posłów, czy znają tę ustawę, bo bałam się takiej czystej deklaratywności, a ona ma taką konstrukcję, że tam trudno jest wymyślić jakieś takie pytania, które by łapały tę wiedzę, prawda, które nie byłyby takie no drażliwe dla twórców tej ustawy. Natomiast zarówno dziennikarze, jak i lobbyści wypowiadali się o tej ustawie bardzo źle. Jako o przede wszystkim większość zwraca uwagę, że ona jest martwa, że te przepisy nie działają, że ciągle nie funkcjonują, że ma taką specyficzną definicję lobbingu, że na przykład niektóre kancelarie adwokackie się zarejestrowały jako lobbyści z tego powodu, że to, co robią, mieści się w definicji ustawy lobbingowej, a tak naprawdę mało to jest lobbingiem. Że wreszcie najdrastyczniejsze tutaj przekonanie z tym związane, to, że ta ustawa jest przeciwskuteczna, że tak naprawdę zachęca do nielegalnego lobbingu, bo to naznaczenie przy rejestracji w zasadzie daje mniej korzyści niż szkód. Tu niektórzy badani nasi rozmówcy barwnie opowiadali, że niektórzy posłowie, jak widzą tę czerwoną plakietkę lobbysty, to uciekają, bo się boją, żeby nie być skojarzonym z lobbingiem w ramach właśnie tej negatywnej konotacji. Także niektórzy twierdzą nawet, że właśnie ustawa jest przeciwskuteczna. No i tutaj jeszcze na koniec w tym zestawieniu, proszę Państwa, tylko chciałam zwrócić uwagę, że obecni parlamentarzyści znacznie lepiej oceniają siebie, jeżeli chodzi o niemożliwość jakby handlowania ustawami. Jak Państwo pewnie pamiętają, tam na początku 2000 roku była taka słynna sprawa, czy można kupić ustawę w Polsce i za ile, prawda? I jak myśmy robili badania posłów w 2004 roku, no to pytaliśmy, czy można zmienić tą drogą przekupstwa w Polsce ustawę, bądź zapewnić sobie zmianę prawa. Mają Państwo tutaj rozkłady odpowiedzi w porównaniu z tamtym, sprzed 4 lat. Obecni parlamentarzyści uważają, że to jest znacznie mniej możliwe, czyli sami uważają jakby o swojej korporacji, że tak powiem, czy o swojej instytucji, że ona jest znacznie bardziej wolna od takich niebezpieczeństw, zniekształceń generalnych, zniekształceń pod wpływem przekupstwa. To dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję za niezwykle dynamiczne i bogate treściowo wystąpienie, pani profesor. Te szybko migające liczby na ekranie wskazują na ogrom pracy badawczej, którą pani profesor wykonała i na pewno zachęcają do szczegółowej lektury całości badania, które w raporcie jest umieszczone. Ta wieloznaczność pojęcia lobbingu i jego wielość rozumienia przez różne podmioty na pewno jest kolejnym argumentem na rzecz przemyślenia tutaj trafności rozwiązań legislacyjnych tego właśnie dotyczących. Szybciutko przechodzimy już do kolejnego wystąpienia. Pani Marzanna Dering, dziennikarz, ekspert programu, przyjrzała się stronom internetowym minister, stronom rządowym i parlamentarnym w zakresie, w kontekście dostępu opinii publicznej do informacji dotyczących wykonywania właśnie ustawy lobbyingowej. Bardzo proszę o informacje, jakie konkluzje z tego oglądu wynikają.
Znaczy, konkluzja byłaby taka, że jest po prostu do niczego i właściwie tutaj mogłabym postawić kropkę i podziękować za uwagę, z czego pan Grzegorz niewątpliwie by się ucieszył, bo kazał mi mówić krótko. Ale pani dyrektor Kopińska pewnie oczekuje jednak ode mnie jakiegoś krótkiego uzasadnienia tego poglądu, co postaram się uczynić. Więc dla mnie najbardziej zaskakujące w tym całym monitoringu, który trwał od połowy lutego, właściwie do teraz, przy czym no, forma książkowa nie uwzględnia tego najnowszego raportu cząstkowego ze względu na cykl wydawniczy, ale oczywiście nie są to różnice, które by jakoś diametralnie przewracały konkluzje. Więc to, co mnie najbardziej zaskakuje w tym całym monitoringu, to jest to, że ministerstwa, którym powinno zależeć na tym, żeby proces stanowienia prawa przedstawiać w sposób jak najbardziej przejrzysty i żeby pokazywać lobbying jako zjawisko normalne, a nie chore, no albo im na tym nie zależy, albo to starannie ukrywają. Mam wrażenie, że na tych stronach bardziej odrabia się pańszczyznę, niż stara się przestrzegać litery, a w szczególności ducha prawa. Ustawa i przepisy wykonawcze dosyć obszernie regulują, chociaż niekoniecznie precyzyjnie, to, co należy publikować. Czyli są to plany prac legislacyjnych, same projekty ustaw, zgłoszenia zainteresowania, o których mówiła już pani dyrektor Kopińska, ogłoszenia o wysłuchaniach publicznych i ich wynikach, informacje o działaniach lobbystów wobec ministerstw, no i te wszystkie dane dotyczące członków gabinetów w przypadku ministerstwa, pracowników i współpracowników posłów i senatorów i klubów w przypadku Sejmu i Senatu. Generalnie obowiązek publikacji dotyczy wszelkich dokumentów dotyczących prac nad projektem legislacyjnym. Wszelkich, czyli no tak na prosty rozum wydawałoby się, że na stronach ministerialnych, a dokładnie w BIP-ach, powinien się pojawić każdy projekt, każda wersja, każde pismo, każde pytanie, każda opinia, każda prośba o spotkanie, każda odpowiedź na taką prośbę, pismo czy opinię, czy postulat. No powinny, ale się nie pojawiają, to znaczy pojawiają się dosyć wybiórczo w różnych miejscach. Jeżeli Ministerstwo Finansów na przykład dość, jak sądzę, rzetelnie i obszernie dokumentuje zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektami legislacyjnymi, bo ich tam jest, nie pamiętam, parę setek, ze 200-300 i przybywają dość regularnie po kilka, po kilkanaście, po 20 kilka co miesiąc, no to już zupełnie nie dokumentuje dalszych etapów prac, to znaczy publikuje zazwyczaj gołe projekty w jakichś tam kolejnych wersjach. Dobrze nie wiadomo, czy są to wersje najnowsze, znaczy czy jest to nowy projekt, czy jakaś aktualizacja, kolejna wersja, to nie zawsze jest czytelne. Ministerstwo Zdrowia czy Ministerstwo Pracy, które bardzo rzetelnie starają się dokumentować właśnie dalsze etapy prac, publikują bardzo wiele opinii, stanowisk, postulatów różnych zainteresowanych podmiotów, na przykład nie publikują zgłoszeń, no więc pytanie, czy te zgłoszenia nie docierają, jeżeli tak, no to instytucje, które potem piszą jakieś opinie czy postulaty, no właśnie nie bardzo wiadomo, na jakiej podstawie to robią, no bo powinny wcześniej zgłosić zainteresowanie, no jeżeli zgłaszają, a ministerstwo tego nie publikuje, no to też niedobrze. Samo poszukiwanie informacji o lobbingu na stronach ministerialnych jest dosyć trudne, dlatego że no po prostu w tym szaleństwie nie ma metody. To znaczy strony własne oczywiście są bardzo zróżnicowane, no i pewnie słusznie, no bo to nie jest tak, że ja bym chciała namawiać rząd do urawniłowki, natomiast no już w BIP-ach powinna obowiązywać pewna jakaś wspólna myśl, wspólny mianownik, no, który ułatwiałby użytkownikowi poruszanie się po tych stronach. Takiego wspólnego mianownika nie ma. W tych biuletynach panuje pewna pełna dowolność, jeżeli chodzi o lobbying, jeżeli chodzi o inne kwestie. Informacje są porozrzucane po najróżniejszych rubrykach, działach, zakładkach, widocznych z menu głównego albo niewidocznych, na jakichś tam niższych poziomach, a czasami w ogóle nie zatytułowanych lobbying. Co zresztą nie oznacza, że jeżeli gdzieś nie ma zakładki o lobbingu, to informacji o lobbingu nie ma, bo na przykład Ministerstwo Pracy nie ma specjalnej zakładki, a należy do takich, które no, relatywnie rzetelnie dokumentują tę problematykę. Natomiast Ministerstwo bodajże Nauki owszem ma taką samodzielną zakładkę lobbing, która jest linkiem prowadzącym do pojedynczego pliku PDF, gdzie jest napisane, że nie ma żadnych działań wobec lobbystów, wobec ministerstwa. Poruszanie się po tej dżungli trochę ułatwiają takie elementarne narzędzia, które powinny być na wszystkich stronach internetowych, czyli mapy serwisów, rejestry zmian, wyszukiwarki, metryczki plików i tak dalej. No na stronach rządowych pod tym względem też nie jest za dobrze. Dla przykładu, mapy stron nie istnieją na stronach własnych i w biuletynach Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Nauki. Na stronie własnej Ministerstwa Obrony nie ma mapy serwisów, Ministerstwa Sportu też nie było chyba, że przed modernizacją. W serwisie Sejmu też nie ma takiej mapy. Natomiast mapa biuletynu informacji publicznej Ministerstwa Zdrowia jest dostępna, owszem, ale tylko ze strony własnej. No naprawdę użytkownikom gratulujemy cierpliwości. Rejestry zmian wyglądają dosyć podobnie, to znaczy mniej niż połowa serwisów, które monitorowałam, jest wyposażona w takie funkcjonalne serwisy, które rzeczywiście do czegoś służą, bo oczywiście serwisy takie jak rejestry takie jak w Kancelarii Premiera, gdzie mamy automat ucinający tytuły pozycji do dwóch linijek takich krótkich w tabelce, a ponieważ no, w przypadku procesu legislacyjnego tytuły są dosyć długie, więc to wygląda zazwyczaj projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie i tutaj właśnie automat już ucina dalej ten tytuł. Oczywiście pozycja w rejestrze zmian nie jest linkiem do stosownego artykułu, bo po co? W związku z tym no, tak naprawdę nie wiadomo, jaka zmiana została dokonana pod tą datą, na jakichś tam innych stronach Ministerstwa Nauki. O, bardzo proszę, tutaj mamy na przykład tytuły zmian. Opublikowano artykuły o ID 1476. Dodano galerię o tytule. Galeria do artykułu o ID 1476. Oczywiście też bez linku, w związku z tym nie można jakby trafić w miejsce, które było zmieniane. Wyszukiwarki wyglądają podobnie. Metryczki artykułów, które no, mają informować o tym, kiedy była dokonana zmiana, czyli na podstawie tego można się zorientować, kiedy, czy mamy do czynienia, nie wiem, z nowym projektem, z aktualizacją, czy to jest w ogóle informacja, do której warto zaglądać i dalej ją śledzić, czy nie. Też są nie wszędzie. A chyba nawet na mniejszości stron są takie metryczki, z których rzeczywiście coś wynika dla użytkownika. Kolejna rzecz, rejestry lobbystów. Na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji mamy na początku okresu monitoringu mieliśmy 109 zgłoszeń, pod koniec 126 jest w raporcie, tak naprawdę w tej chwili jest ich 131, tak jak mówiłam, no cykl wydawniczy jest nieco dłuższy, więc ten raport książkowy nie uwzględnia najnowszych danych. No więc przybyło tam te 20 osób. Na stronach Kancelarii Sejmu i Senatu mieliśmy zarejestrowanych kilkanaście osób. W raporcie książkowym jest mowa o 19, w listopadzie nastąpił pewien wysyp, doszło 6 nowych nazwisk. To są mniej więcej te same osoby, które od kilkunastu miesięcy się tam rejestrują, potem na 2 miesiące znikają, potem dostają kartę wstępu ponownie. Mnie trochę zastanawia w tym wszystkim, to jest chyba dość ciekawe, dysproporcja między liczbą lobbystów zarejestrowanych i uwidocznionych na stronach Kancelarii Sejmu i Senatu, czyli właśnie te 19, 20 kilka osób, a tymi 130 z toma, którzy figurują w rejestrze MSWiA, no to znaczy pytanie, gdzie działają ci pozostali, no pewnie w ministerstwach w takim razie, ale to ich trochę mało widać, przynajmniej formalnie. Jeżeli chodzi teraz o dokumenty związane z pracami nad projektem, plany prac legislacyjnych. Większość minister wywiązuje się z tego obowiązku w miarę punktualnie, czyli opublikowała plany prac na ten rok na początku roku, tam w okolicy stycznia, marca, ale rekordziści na przykład MEN w czerwcu opublikował, Ministerstwo Nauki w sierpniu plan na ten rok, a Ministerstwo Sprawiedliwości do tej pory nie opublikowało takiego planu w rozumieniu wykazu projektów ustaw, opublikowało tylko takie krótkie, kilkupunktowe, bardziej literackie omówienie swoich zamierzeń legislacyjnych w ogóle, bliżej nieokreślonej przyszłości. Same projekty są publikowane w sposób niezbyt przejrzysty, to znaczy na niewielu stronach można rzeczywiście doszukać się kolejnych wersji i jakby prześledzić losy projektów, co się w nich zmieniało i jakie zmiany były wprowadzone. Tak naprawdę Ministerstwa Sportu, które ma w sumie też niewielki dorobek legislacyjny, i Ministerstwa Skarbu, które zostały przebudowane, notabene dopiero w ostatnim czasie, te projekty są publikowane w jakiś taki sensowny, przyjazny dla użytkownika i czytelny sposób, gdzie rzeczywiście można prześledzić kolejne wersje, zobaczyć zmiany. Na podobnej zasadzie, choć w nieco bardziej anachronicznej formule graficznej, to się dzieje na stronie MSWiA i Ministerstwa Pracy. W pozostałych przypadkach zazwyczaj są to jakieś pojedyncze projekty, gdzie wersje nowe wypierają starsze, przy czym nie bardzo wiadomo, czy jest to nowa wersja, czy jest to nowy projekt. Trochę trudno się w tym wszystkim zorientować. Jeżeli chodzi o dokumenty towarzyszące pracom nad projektem, czyli właśnie te wszelkie pisma, opinie, postulaty, propozycje zmian, prośby o spotkanie i tak dalej, no to tutaj już jest w ogóle duży ugór. To znaczy do resortów tak w miarę rzetelnie dokumentujących te rzeczy należą Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Pracy, które rzeczywiście przy wielu projektach publikują i informacje o ogłoszeniu konsultacji społecznych i wyniki tych konsultacji, co się w przypadku pozostałych zdarza rzadko albo wcale. Wysłuchania publiczne. W raporcie książkowym mają Państwo napisane, że w całym tym monitorowanym okresie odbyło się ich 5. Teraz doszło na stronie sejmowej 6. 3 wysłuchania publiczne w Sejmie, 2 w Ministerstwie Gospodarki, 1 w Ministerstwie Środowiska, przy czym jeżeli dobrze pamiętam, bo to już było parę miesięcy temu, ogłoszenie o wysłuchaniu publicznym w Ministerstwie Środowiska zostało opublikowane 2 tygodnie po terminie wysłuchania. Konsultacje społeczne, jeżeli jakieś wyniki konsultacji społecznych są publikowane, to w formie skanów pism, one są, no, stopień ich czytelności jest różny, podobnie jak tych skanów pism z danymi członków gabinetów i współpracowników posłów, o których mówiła pani dyrektor Kopińska. Publikowane są one w sposób bardzo dysfunkcjonalny, to znaczy poza właśnie Ministerstwem Zdrowia i Pracy, które jakby opisują szczegółowo każde pismo, że wiadomo, że nie wiem, jest to opinia Związku Zawodowego, nie wiem, lekarzy, OPZZ-u, jakiejś firmy czy jakiegoś lobbysty. Jeżeli w ogóle znajdujemy tego typu dokumenty na stronach, to zazwyczaj to są takie łączne zestawienia w formie plików PDF, napisane tam uwagi do projektu i tam mamy wszystko. Ministerstwa, rozdzielniki, firmy lobbyingowe, organizacje pozarządowe. Oczywiście nie bardzo wiadomo, kto jest kto, bo tam granica między tym zawodowym a niezawodowym lobbystą przecież nie jest jasna i trudno z tych pism to wywnioskować, ale wszystkie są tak zebrane po kilka, po kilkanaście, po kilkadziesiąt czasem stron. Przy czym wersje aktualizowane, nie zawsze jest odnotowywane, że są aktualizowane, w związku z tym nie bardzo wiadomo, czy zaglądać już jeszcze raz do tego pliku, czy coś się w nim zmieniło, czy nie zmieniło, bo przecież nie ma metryczek zazwyczaj. No a już rekord swoisty pobiło Ministerstwo Finansów, które wprawdzie publikuje pisma w osobnych plikach, ale za to zupełnie ich nie tytułuje. W związku z tym w rekordowym miejscu było 70 kilka załączników, których do jakiegoś projektu, które wyglądały tak: pobierz plik PDF, to była objętość w kilobajtach albo w megabajtach, i takich pobierz plik było 77. No oczywiście można sobie klikać w każdy taki plik, ściągać sobie go na własny komputer i oglądać, czy tam jest może jakieś pismo, które mnie interesuje, że na przykład tam jest jakaś uwaga do projektu albo zmiana, albo postulat, albo może odpowiedź, czy to jest, nie wiem, załącznik z jakąś tabelką do rozporządzenia, czy może w ogóle coś, co mnie kompletnie nie interesuje. Są też publikowane w formie zipów, w związku z tym, no jeszcze zanim, jak to się ściągnie, to jeszcze zanim się obejrzy, to trzeba to najpierw rozpakować, co też jest dodatkową czynnością, która oczywiście niesłychanie ułatwia pracę. No i ostatnia rzecz, to znaczy informacje roczne, do których niezwłocznego publikowania ustawa zobowiązuje. No, słowo niezwłocznie jest rozumiane tak, że nieco ponad połowa, licząc to z Kancelarią Sejmu i Senatu, a nieco mniej niż połowa bez Kancelarii Sejmu i Senatu monitorowanych przeze mnie instytucji, opublikowała to w miarę na początku, mówię o informacjach za poprzedni rok, w miarę na początku tego roku. Ministerstwo Obrony w kwietniu, Ministerstwo Kultury i Pracy w lipcu. No to, a na 5 stronach, to znaczy menu Ministerstwa Infrastruktury, Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych i Sprawiedliwości, informacji rocznych zbiorczych do tej pory brak. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jak słyszeliśmy, obok bardzo uzasadnionej krytyki którą przedstawiła pani Marzanna. Mamy też propozycje konkretnych zmian gotowych do wykorzystania. Za co bardzo dziękujemy. Mamy już troszkę czas przekroczony, ale jeszcze ostatnie wystąpienie pani dyrektor Grażyna Kopińska wskaże na podstawowe konkluzje, wnioski, które rekomendujemy po przeprowadzeniu tego projektu. Jesteśmy gotowi?
Niestety muszę przelecieć przez to, co już Państwu powiedziałam. Przepraszam bardzo. O, właśnie, tu. Dobrze, wnioski. Więc jeśli chodzi o wnioski i konkluzje, to podzieliliśmy je na cztery rodzaje. Jedne to są natury ogólnej, następnie te skierowane do rządu, te skierowane do Sejmu oraz te skierowane do organizacji pozarządowych. Postaram się jak najszybciej, zwłaszcza, że one są wypisane. No więc jeśli chodzi o te natury ogólnej, to przede wszystkim uważamy, że władzom powinno zależeć na tym, aby uspołecznić proces stanowienia prawa, ponieważ im więcej dyskusji i konsultacji w trakcie tworzenia aktu prawnego, tym potem mniej błędów, mniej usterek, a jednocześnie też szansa na to, że obywatele później zaaprobują tak utworzone prawo i będą go przestrzegali. Dlatego też postulujemy, aby rząd przygotował wyczerpującą, napisaną jasnym, zrozumiałym dla zwykłych obywateli językiem informację na temat tego, w jaki sposób organizacje pozarządowe, zwykli obywatele mogą się włączyć w proces stanowienia prawa, jak mogą być ich uczestnikiem. Uważamy, że wszystkie środowiska, z którymi się kontaktowaliśmy, zgłaszały potrzebę nowelizacji ustawy o lobbingu. Najlepiej o tejże ustawie wypowiadają się parlamentarzyści, których 48% uważa, że ona ograniczyła niedopuszczalny, nielegalny lobbing. Jeśli chodzi o organizacje pozarządowe, to twierdzą, że ustawa lobbingowa nieco polepszyła ich dostęp do procesu legislacyjnego na poziomie rządowym. Krytyczni są również dziennikarze, ale uważają, że w ostatnich 3 latach naciski na posłów są zdecydowanie mniej ostentacyjne, natomiast najbardziej krytyczni są zawodowi lobbyści, którzy wręcz często twierdzą, że oni na wprowadzeniu tejże ustawy stracili, ich środowisko straciło. My, tutaj już wyrażam zdanie naszego programu, uważamy, że ustawa lobbingowa jest niespójna. W artykule 2 tejże ustawy mówi się, że działalnością lobbingową jest każde działanie, każde prowadzone metodami prawnie dozwolonymi, zmierzającymi do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa, ale następnie, już w następnych kolejnych punktach, wszelkie paragrafach, wszelkie obostrzenia dotyczą tylko i wyłącznie kontaktu z lobbystami zawodowymi. Na przykład organy władzy publicznej mają obowiązek raportowania o kontaktach wyłącznie z lobbystami zarejestrowanymi. W związku z tym my postulowalibyśmy zmianę ustawy o lobbingu w takim kierunku, w jakim jest sformułowana ustawa kanadyjska. Uważalibyśmy, że ustawa lobbingowa powinna swoimi zapisami obejmować wszystkich, którzy podejmują działania, którymi chcą wpływać na decydentów, natomiast inaczej zróżnicowani powinni być traktowani zawodowi i niezawodowi oraz ci, którzy występują w interesie grupowym czy w interesie publicznym. Uważamy również, że powinna być zdecydowanie wzmocniona instytucja wysłuchania publicznego, że takie albo, i tutaj idziemy w dwóch kierunkach, albo uważamy, że wysłuchanie publiczne powinno mieć charakter obligatoryjny, przynajmniej przy niektórych zasadniczych, ważnych ustawach, albo też powinno się dać na przykład organizacjom pozarządowym prawo wnoszenia o zorganizowania wysłuchania publicznego. Uważamy, że wysłuchanie publiczne powinno być organizowane na etapie prac rządowych, ponieważ to właśnie wtedy zapadają kluczowe dla kształtu przyszłej ustawy decyzje. I to właśnie wtedy powinni wszyscy zainteresowani mieć możliwość wyrażenia swojej opinii na temat przygotowanego projektu ustawy. Uważamy też, że w tej chwili pozycja członków Komisji Trójstronnej jest uprzywilejowana w stosunku do innych interesariuszy, w stosunku do innych uczestników życia publicznego. Obywatele i instytucje zainteresowane kształtem poszczególnych projektów ustaw, o ile nie są właśnie członkami tejże Komisji Trójstronnej, mają bardzo ograniczone formalnie, zgodnie z procedurą, możliwości obserwowania procesu tworzenia prawa i uważamy, że to należałoby zmienić. Sądzimy też, że należałoby wyedukować wszystkich legislatorów na wszystkich poziomach w kwestii tego, w jaki sposób można rzeczywiście korzystać z profesjonalnego, otwartego, zgodnego z prawem lobbingu. I ponieważ w tej chwili nastawienie do lobbingu jest zdecydowanie nastawieniem negatywnym. Jeśli chodzi o nasze postulaty pod adresem rządu, to warto na początku stwierdzić, że z całego naszego badania, z naszych obserwacji, z informacji, które uzyskaliśmy od wszystkich osób, z którymi współpracowaliśmy, instytucji, z którymi współpracowaliśmy, wynika, że proces stanowienia prawa na poziomie rządowym jest zdecydowanie mniej przejrzysty i zdecydowanie mniej uspołeczniony niż ten na poziomie sejmowym. Uważamy, że zgłaszanie uwag do nowych rozwiązań legislacyjnych powinno być na etapie tworzenia założeń do rządowych projektów, ponieważ to jest ten etap, w którym jeszcze można coś ewentualnie w samym projekcie zmienić. Natomiast rozmowa już i dyskusja już na poziomie koncepcji, już na poziomie już przygotowanego projektu nowelizacji jest właściwie rozmową o szczegółach, a nie o koncepcji zmiany. Uważamy, że konsultacje powinny być miejscem autentycznego spierania się o kształt ustawy, natomiast dzisiaj wygląda to w ten sposób, że konsultacje w odbiorze większości organizacji pozarządowych to jest po prostu zbieranie opinii oraz składanie ich na półkę. Bardzo rzadko zdarza się, że dostajemy jakiekolwiek informacje zwrotne i uważamy, że legislatorzy powinni mieć obowiązek ustosunkowywania się na piśmie do zgłoszonych postulatów, przynajmniej do tych, które są odrzucane. O ile ten nasz postulat mówiący o tym, że dyskusja nad projektami powinna się odbywać na poziomie założeń do projektów, wymagałby zmian w prawie, o tyle ten nasz kolejny postulat mówiący o tym, że powinna być szeroka konsultacja na etapie oceny skutków regulacji, wymaga tylko i wyłącznie przestrzegania już istniejących rozporządzeń, które są naszym zdaniem wykonywane niedokładnie i nie w pełni rzetelnie, bardzo często. To, co już było mówione przez moje poprzedniczki, konieczne jest ujednolicenie sposobu informowania o konsultacjach. Spotkania uzgodnieniowe organizowane w ministerstwach powinny być organizowane z odpowiednim wyprzedzeniem. W tej chwili bardzo często są sytuacje takie, że są one organizowane z wyprzedzeniem jednodniowym, co absolutnie uniemożliwia organizacjom pozarządowym uczestnictwo w nim. Ważne też dla nas jest to, aby uczestniczyli w nim przynajmniej wszyscy ci, którzy zgłosili swoje uwagi do danego projektu ustaw. Teraz nasze uwagi pod adresem parlamentu. Tak jak mówiłam, do tego etapu tworzenia ustaw mamy zdecydowanie bardziej pozytywną, mam bardziej pozytywną ocenę. Jest on zdecydowanie bardziej uspołeczniony i poddany znacznie większemu nadzorowi społecznemu, zarówno poprzez dziennikarzy, jak i poprzez organizacje pozarządowe. No i tutaj jest ten nasz postulat, z którym występowaliśmy wcześniej, o którym mówiłam, aby goście musieli zgłaszać interes, jaki reprezentują. Też często zgłaszany postulat postulat mówiący o tym, że należy jasno określić, kto jest ekspertem, a kto gościem, jakie są ich role, oraz bardzo też jest ważne to, aby listy ekspertów były okresowo weryfikowane, ponieważ często jest sytuacja taka, że ktoś, kto w jakimś okresie jest niezależnym ekspertem, w pewnym momencie zmienia swoją rolę zawodową i już staje się reprezentantem strony. Uważamy również, że podkomisje, które w tej chwili są nagrywane, powinny być protokołowane. To zmniejszy ilość niewłaściwych nacisków i uważamy też, że poprawki, które są zgłaszane, powinny być podpisywane imieniem i nazwiskiem autora, faktycznego autora takiej poprawki. Również na poziomie podkomisji. Teraz ten ostatni tutaj wymieniony problem to jest problem lobbystów. Otóż w tej chwili sytuacja jest taka, że lobbyści nie mają wstępu na podkomisję. Podkomisja jest miejscem, z którym pewnie się zgodzą, mam nadzieję, obecni tu parlamentarzyści, w którym autentycznie pracuje się nad kształtem ustawy. Lobbyści są tymi, którzy muszą w sposób jawny stwierdzić, jakie reprezentują interesy i co chcą zmienić. I oni na podkomisję przyjść nie mogą i jawnie nie mogą określić, ku czemu dążą. Natomiast, tak jak już wcześniej mówiłam, na tejże podkomisji świetnie występują i mówią, co chcą niejawni lobbyści, niezarejestrowani. Uważamy, że częściej powinno się stosować instytucje wysłuchania publicznego, tak jak było mówione w tej kadencji, zorganizowano tylko 3 razy. Jest to z naszym zdaniem zdecydowanie za mało, aczkolwiek uważamy, że ona często ma bardziej taki charakter manifestacji swoich poglądów niż autentycznego wpływania na kształt prawa. No niemniej uważamy, że spełnia ona swoją rolę. Kolejny postulat dotyczy konfliktu interesów. Bardzo często mówi się o tym, też było mówione w wynikach badań, że często dochodzi do takiej sytuacji, że posłowie tworzą przepisy ustawy w sytuacji konfliktu interesów. I tutaj są proponowane różne wyjścia. Między innymi przetoczyła się taka dyskusja, gdzie proponowano, aby posłowie, którzy oni sami lub najbliżsi członkowie ich rodzin są zainteresowani w rozwiązaniach, które są proponowane w danej ustawie, byli wykluczeni z pracami nad tego typu ustawą. Nam się to wydaje niewłaściwym rozwiązaniem, które mogłoby doprowadzić do sytuacji takiej, że na przykład nad ustawami dotyczącymi ochrony zdrowia pracowaliby inżynierowie i nauczyciele, natomiast nie mogliby się absolutnie w tych sprawach wypowiadać lekarze, a odwrotnie nad ustawami oświatowymi pracowaliby lekarze i prawnicy, ale nie, broń Boże, nauczyciele. W związku z tym nasza propozycja jest taka, idąca tak w trochę takim kierunku anglosaskim, to znaczy, żeby na początku pracy każdy poseł zgłosił wyraźnie, czy występuje w sytuacji konfliktu interesów, czy nie, żeby tę sytuację rozjaśnić, żeby było wiadomo, jeśli taki poseł coś proponuje, to żeby było wiadomo, o co chodzi. Znowu ten nasz postulat rozszerzenia informacji o parlamentarzystach. No i na koniec pod naszym własnym adresem, pod adresem organizacji pozarządowych. Uważamy, że powinniśmy podnosić wszyscy na swoją wiedzę o procedurach rządzących procesem legislacyjnym. Ona nie jest łatwa do ogarnięcia. Pewnie w drugiej części usłyszymy sporo uwag pod naszym adresem. Niemniej wydaje nam się, że jest to konieczne, jeżeli chcemy autentycznie uczestniczyć w tym procesie. Tam, gdzie możliwe, trzeba zawiązywać koalicję, ponieważ zawsze wtedy, kiedy występujemy jako koalicję organizacji, jest nas więcej, łatwiej argumentować za zmianami, o które nam chodzi. Korzystajmy ze wsparcia mediów, na ile to się da. No i na koniec uważam, że naprawdę powinniśmy podjąć zdecydowane działania rzeczniczycze, takie, które doprowadziłyby do tego, aby organizacje pozarządowe uznać za partnera społecznego, który może uczestniczyć w dialogu społecznym na takim samym zasadzie, jak teraz uczestniczą związkowcy i przedsiębiorcy. Bardzo dziękuję i przepraszam za...
Dziękuję. Ale warto było. Jak widzimy, dorobek projektu w postaci liczby rekomendacji jest bardzo duży. Mamy nadzieję, że chociaż część z nich uda się w przewidywanym czy jakimś okresie czasu wdrożyć. Mamy przekroczony czas już dość solidnie, bo blisko 20 minut, za co przepraszamy. W związku z tym, jak mówiłem, dyskusja i szersze komentarze będą w czasie drugiej części naszego spotkania. W tej chwili mogę dopuścić wyłącznie dwa krótkie pytania do treści tych wystąpień, treści tych prezentacji. Jeżeli ktoś ma takie pytanie, to bardzo proszę zgłosić i króciutko odpowiemy.
Tak, dobierane było proporcjonalnie do wielkości próby. Próba ma taką strukturę, jak jest struktura w parlamencie.
Poza tym, czy w tej liczbie odmów jest jakaś zależność klubu do klubu?
Nie, tutaj nie było to specjalnie. Tak.
To już trzecie. Ilość
znalazło w próbie.
Tak.
Jasne.
Ilość znalazło się w próbie z klubu parlamentarnego PSL-u.
Teraz przepraszam, panie profesorze. Nie, no liczba taka, jak jest w proporcjach. To jest, ja dlatego tam w wielu tabelach nie podaję i lewicy, bo to są bardzo niewielkie ilości, zważywszy, że to musi być 1/4, ale już służę panu profesorowi. Nie, to jest, mam na pierwszej stronie, tylko tak już wszystkiego nie pamiętam. Już pan wie. Platforma 52 osoby, PiS 41, Klub Poselski Lewicy 10, PSL 8, Koło Poselskie SDLP Nowa Lewica, bo to było w trakcie, jak się żeśmy rozstawali, 2 osoby, niezrzeszone 2 osoby. Taka była struktura.
Tym sposobem pan profesor wyczerpał limit pytań, także ogłaszam przerwę. Troszkę ją skrócimy, proponuję, spotykamy się 13:45, dobrze? W sali i próbujemy. Zapraszamy na poczęstunek oczywiście przy sali wojewodowej. W licznym na szczęście gronie, bo często przerwa jest tym wyznacznikiem, czy konferencja jest ciekawa. Jak widzimy, jest ciekawa, bo grono się prawie nie zmniejszyło. Bardzo Państwu dziękuję i dziękuję też za dyscyplinę, że sprawnie Państwo tą przerwę spędzili i mamy możliwość dalej rozmawiać. Tak jak w pierwszej części mieliśmy do czynienia z przedstawieniem przebiegu działań, rezultatów projektu, tak w drugiej części mamy panel ekspertów, czyli osób z jednej strony instytucji publicznych, do których kierowane są te postulaty, te rekomendacje. Z drugiej strony ekspertów, praktyków, badaczy, obserwatorów życia parlamentarnego. W panelu wystąpią w kolejności, tak jak zostało to w zaproszeniu wskazane, pan Jacek Krawczyk, wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji, pan poseł Stanisław Rydzoń, członek Sejmowej Komisji Ustawodawczej i Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, pan poseł Łukasz Zbonikowski, członek Sejmowej Komisji Ustawodawczej i Komisji Infrastruktury. Jak Państwo widzą, mamy w panelu wyłącznie posłów dzisiejszej opozycji. Niestety mimo zaproszenia nikt z partii rządzącej nie zgłosił tutaj chęci bycia panelu, ale mamy na sali pana senatora, który, jak rozumiem, godnie będzie reprezentował klub Platformy. Dalej pan profesor Krzysztof Jasiecki, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Unii Nauk, członek Rady Programu i praktycy pan Witold Michałek, Business Center Club, zawodowy lobbysta, dyrektor Unii LOB. Ma być też z nami pani redaktor Dominika Wielowiejska, ale ważne sprawy ją zatrzymały. Jeżeli uda się te ważne sprawy przezwyciężyć, to do nas dotrze i zajmie pozostałe miejsce i powie to, co nie oczekujemy. Także bardzo proszę, tak jak się w kolejności, takie, jeżeli jak w zaproszeniach, pan prezes Jacek Krawczyk. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ponieważ czas naszych wystąpień jest ograniczony, ja chciałem króciutko kilka takich może trochę polemicznych swoich uwag do samego raportu, a później troszeczkę, myślę, postaram się nalać miodu na serce przedstawicieli organizacji pozarządowych. Co do samego raportu, mam pewien taki dysonans, słuchając wniosków, a przede wszystkim spostrzeżenia, że proces tworzenia, bo właściwie nie stanowienia, tylko tworzenia prawa na etapie rządowym jest mniej przejrzysty niż na etapie parlamentarnym. Być może, że taki wniosek z oglądu się nasuwa, ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że bada się zupełnie dwa inne etapy. Nie badaliście Państwo, przynajmniej z raportu to nie wynika, w jaki sposób są przygotowywane projekty tak zwane poselskie. To w ogóle umknęło, a myślę, że porównaniem byłoby właśnie takie wnioski właściwe, wtedy kiedy byśmy porównali proces tworzenia projektu rządowego i proces tworzenia projektu poselskiego. I wtedy można zbadać, jaki jest poziom przejrzystości tworzenia tych projektów. Stąd tu taka moja uwaga. Kolejna to taka, że Państwo w swoim raporcie operujecie pojęciem legislatora, ale chyba jakby niewłaściwie definiując ten zawód, bo staramy się już jakby traktować tę działalność jako pewien zawód. Regułą jest, proszę Państwa, stety czy niestety, ale tak jest, że projekty ustaw, a także i rozporządzeń są przygotowywane nie przez legislatorów, czyli pracowników departamentów bądź biur legislacyjno-prawnych czy prawno-legislacyjnych, tylko przez pracowników tak zwanych merytorycznych, zatrudnionych w komórkach pozaprawnych. A ci ludzie nie są legislatorami. Legislatorami są właśnie prawnicy zatrudnieni w komórce właściwej do spraw legislacji, których zwykle zadaniem w ramach ministerstw i urzędów centralnych jest dopiero opracowanie danego im przez właściwą merytoryczną komórkę projektu pod względem legislacyjno-prawnym, czyli w oparciu przede wszystkim o zasady techniki legislacyjnej i dokonanie oceny, nie chcę tu wchodzić w szczegóły z braku czasu, ale systemowej, konstytucyjnej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie oni są jakby twórcami tego wkładu merytorycznego. Więc trudno powiedzieć, że to legislatorzy są w cudzysłowie winni za taki, a nie inny pomysł merytoryczny. Podobnie znalazłem w raporcie takie stwierdzenie, że przedstawiciele Rządowego Centrum Legislacji często na konferencjach uzgodnieniowych odnoszą się do meritum projektu, a nie do strony prawnej. Być może, że takie wrażenie jest, albo i taki skutek naszych uwag, ale proszę Państwa, w praktyce bardzo trudno oddzielić w sposób jednoznaczny uwagę stricte prawną od merytorycznej, bo jeżeli nasza uwaga jest tego typu, że przepis jakiegoś tam artykułu jest niezgodny z konstytucją i wymaga wykreślenia, to jest to niewątpliwie uwaga prawna, ale jednocześnie merytoryczna, bo jeżeli wykreślimy ten przepis, no to wiadomo, że treść projektu ulegnie zmianie. To taki najbardziej może jaskrawy przykład, ale to mniej więcej na tym polega. Natomiast no, ja już wiele lat pracuję w legislacji i raczej nie spotkałem się z sytuacją, kiedy legislator, pracownik RCL-u mówi, że na przykład do wykonania jakiejś budowli to powinien być użyty gwóźdź o długości 15 cali, a nie jak zaproponował wnioskodawca 13 cali. Takich uwag na pewno z naszej strony nie ma, więc tutaj jest bardzo delikatna taka, myślę, i trudno uchwytywalna granica między tą uwagą stricte merytoryczną a prawną, no bo one się czasami stają tym samym. I teraz, proszę Państwa, chciałbym jakby wychodząc naprzeciw przynajmniej jednemu, ale myślę, że więcej z postulatów, które są wynikiem przedstawionych badań, chciałbym stwierdzić, że już obecnie do laski marszałkowskiej został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw, i w którym zaproponowano pewną zmianę, jeśli chodzi o tworzenie prawa w Polsce. Mianowicie zasadą stanie się, o ile oczywiście Wysoka Izba ten projekt uchwali, na co bardzo liczymy, zasadą stanie się taka procedura, że Rada Ministrów będzie przyjmowała jako dokument rządowy, czyli podlegający wszelkiej, całej procedurze uzgodnień i tak dalej ze wszystkimi właściwymi organami, ale tak nie tylko rządowymi, ale i właśnie pozarządowymi, założenia do ustawy, w których to założeniach mają być określone odpowiednie elementy, o których za chwilę powiem, które z kolei będą uregulowane w regulaminie pracy Rady Ministrów, o ile oczywiście ustawa w takim kształcie zostanie uchwalona. I na podstawie tych założeń Rządowe Centrum Legislacji będzie tworzyło projekt ustawy, czyli jakby techniczną stronę, mając przesądzone wszystkie newralgiczne i najważniejsze kwestie, my będziemy ubierali je w tą szatę prawno-legislacyjną, tworząc projekt ustawy. Przy okazji, tam jest jeszcze kilka innych zmian, ale z braku czasu nie będę ich przedstawiał, bo akurat nie są tu dla naszego spotkania istotne. Natomiast na pewno zainteresuje Państwa także propozycja zmiany ustawy o działalności lobbyingowej w procesie stanowienia prawa. Ta propozycja polega na tym, że w artykule 3 ustawy, w ustępie 2, po punkcie 2 będą dodane jeszcze 2 kolejne punkty. Mianowicie w tym programie, o którym mowa w tym ustępie, trzeba będzie także wskazać organ odpowiedzialny za opracowanie projektu założeń projektu ustawy oraz imię i nazwisko oraz stanowisko lub funkcję osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu założeń projektu ustawy. Więc przestanie to być takie anonimowe. Taki jest pomysł, no jakby trochę wychodzący naprzeciw, tak jak dobrze zrozumiałem, oczekiwaniom organizacji pozarządowych. Jeśli chodzi o projektowany, bo oczywiście jest to dopiero wstępny projekt, jako że zawsze oczekujemy na ostateczny kształt ustawy, żeby akty wykonawcze do tej ustawy przygotowywać, ale jest oczywiście taki wstępny projekt zmian, tak jak powiedziałem, regulaminu pracy Rady Ministrów, w którym właśnie są wyszczególnione kwestie, jakie organ przygotowujący założenia do ustawy musi w tych założeniach zawrzeć. I jest z tego sporo, ale myślę, że może być to dla Państwa interesujące. Te założenia mają obejmować część ogólną i część szczegółową. Część ogólna jest bardziej takim wprowadzeniem, ma być w niej przedstawiony aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie, której dotyczyć ma projektowana ustawa, i przedstawić aktualny stan prawny w tej dziedzinie. Natomiast w części szczegółowej mają się znaleźć takie elementy jak omówienie przepisów ogólnych z uwzględnieniem w szczególności określenia zakresu podmiotowego i przedmiotowego ustawy lub podmiotów i spraw wyłączonych z tej regulacji, a także objaśnień podstawowych określeń użytych w projektowanej ustawie. I później mają zgodnie z zasadami techniki legislacyjnej znajdować się omówienia poszczególnych grup przepisów, ale na zasadzie omówienia, do czego zmierzamy i jakie są te elementy istotne, które w tej ustawie mają się znaleźć. I ja tu już tego nie będę wymieniał, wiadomo, że chodzi o przepisy prawa materialnego, o organach i tak dalej, i tak dalej. Odrębną część projektu założeń ustawy ma stanowić takie przedstawienie potrzeby i celu uchwalenia tej ustawy, także przedstawienie możliwości alternatywnych działań w stosunku do przedstawionej propozycji i podmiotów, na które dana ustawa będzie oddziaływać, a także przewidywanych skutków finansowych i źródeł ich pokrycia. I będzie to, proszę Państwa, zasada, a wyjątkiem od tej zasady będą sytuacje, kiedy to ustawa przewiduje, iż inny podmiot będzie przygotowywał projekt ustawy. Mam tu na myśli przede wszystkim komisje kodyfikacyjne. Tutaj nie chcemy, że tak powiem, odbierać im, tym komisjom prawa do przygotowywania projektów, a także sytuacje, kiedy prezes Rady Ministrów z różnych wymienionych tutaj względów zadecyduje, że jednak projekt ustawy będzie po przyjęciu założeń pisał jednak organ, który te założenia przygotował. Więc to są dwa wyjątki, ale zasadą ma być tworzenie tej ustawy przez Rządowe Centrum Legislacji. I proszę Państwa, dlaczego o tym mówię? Właśnie dlatego, że to na etapie przygotowywania założeń będą one uzgadniane, tak jak już wspomniałem, także ze wszystkimi uprawnionymi podmiotami, między innymi z organizacjami pozarządowymi. Natomiast te ramy jakby prawne, jakie zostaną nadane tym założeniom przez Rządowe Centrum Legislacji, taki jest pomysł, nie będą już uzgadniane nawet wewnątrz rządu, ponieważ nie będziemy mieli, że tak powiem, prawa do wykraczania poza to, co zostanie nakreślone przez założenia do ustawy. Mamy pełnić czysto taką rolę usługową w sensie legislacyjnym. Jeszcze tylko jeden taki problem, który nasunął mi się i o którym powinienem może powiedzieć wcześniej, ale przypominając te propozycje i patrząc jakby w przyszłość na ewentualną dalszą nowelizację ustawy lobbingowej, trzeba sobie chyba odpowiedzieć na pytanie, kiedy projekt tworzony w ramach rządu jest tak naprawdę projektem rządowym. Bo moim zdaniem z doświadczeń wieloletnich o projekcie rządowym, chociaż jeszcze nie do końca, ale ewentualnie można mówić na etapie Komitetu Stałego Rady Ministrów. Bo wtedy jest to stanowisko jakby przedstawicieli ministrów konstytucyjnych, którzy wyrażają zgodę na taki, a nie inny kształt projektu. Natomiast wszystko, co dzieje się wcześniej, no to są w pewnym sensie uzgadnianie stanowisk, ale także i możliwości państwa jako takiego, no bo wystarczy przecież uwaga ministra finansów, że na dany pomysł nie ma pieniędzy i no i cóż, i można jeszcze z 50 innymi podmiotami omawiać te kwestie, ale i tak one dalej nie ruszą. Więc to jest pytanie, myślę, bardzo istotne, od kiedy ten projekt, tak jak powiedziałem, może być traktowany jako projekt rządowy i czy to właściwie nie od tego etapu powinien być dopiero uzgadniany z podmiotami zewnętrznymi. Ale to jakby jest no, pytanie do dyskusji.
Dziękuję, myślę, że wszyscy, bardzo. Dziękuję bardzo. Wszyscy, którzy mieli okazję brać udział w różnych konsultacjach, wiedzą, że ta śluza w postaci ministra finansów jest tutaj nie do przeskoczenia i wszyscy mamy tego świadomość. Natomiast sam pomysł przeniesienia ciężarów konsultacji na etap założeń wydaje mi się bardzo dobry. Wszyscy, znowu, którzy brali udział w tego typu przedsięwzięciach, wiedzą, że w momencie, kiedy ministerstwo ma już gotowy projekt, to ciężko jest przekonać do zmiany koncepcji jakiejkolwiek. Także to rzeczywiście wydaje się pomysł bardzo, bardzo sensowny. Ciekawi mnie też bardzo, być może w dalszej części spotkania będzie okazja, żeby pan prezes do tego się odniósł, czy w tych projektowanych procedurach, zmianach jest szansa, żeby jeszcze uwzględnić przynajmniej część z tych propozycji, które tu się pojawiają w ramach tego raportu, ale to może później spróbujemy sobie o tym porozmawiać. Bardzo proszę, pan poseł Stanisław Rydzeń.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ponieważ niezbyt często występuję na takich spotkaniach, dlatego może się przedstawię. Jestem z wykształcenia adwokatem, radcą prawnym. Jestem posłem od 2001 roku i ciągle w tych samych trzech komisjach. W Komisji Ustawodawczej, Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka i w Komisji Kodyfikacyjnej. W Komisji Kodyfikacyjnej jestem w tej kadencji wiceprzewodniczącym. Jestem wiceprzewodniczącym stałej podkomisji do spraw Trybunału Konstytucyjnego. Od 7 lat występuję w Trybunale Konstytucyjnym. Powiedzmy, z 70 razy byłem w Trybunale. Zresztą mój kolega siedzący obok również występuje w Trybunale i współpracujemy w tych komisjach. To tak niejako przed nawias. To moje uwarunkowanie i usytuowanie powoduje, że powiedziałbym w ten sposób, trafnie znalazłem się tutaj na tym spotkaniu z uwagi na to, że nie jestem posłem politycznym, a jestem posłem, który po prostu prawnikiem, jest takich posłów kilkunastu w Sejmie, którzy ciężko pracują nad tym, żeby jakość prawa wychodząca z Sejmu, żeby była dobra i prawo, żeby było przyzwoite. Powiem na wstępie tak, ponieważ wiem, że mam 7-8 minut, więc tylko zaznaczyłem sobie niektóre uwagi do materiałów, głównie do podsumowań. Gdzieś z 3/4 ustaleń we wnioskach końcowych w podsumowaniu zgadzam się. Natomiast z naszego punktu widzenia posłów niektóre sprawy wyglądają troszeczkę inaczej niż z punktu widzenia naszych rozmówców siedzących na komisjach, na podkomisjach po drugiej stronie. I tutaj tak szybciutko ustosunkowałbym się do poszczególnych zagadnień. Otóż jak byłem w koalicji rządzącej, 2 kadencje jestem w koalicji, znaczy jestem w opozycji, ale podejście rządzących do stanowienia prawa, myślę o rządzie, jest zawsze identyczne. Nieważne kto rządzi, nie będę nazwisk partii wymieniał, ale jest identyczne. Otóż generalnie wygląda praca w komisjach i podkomisjach w ten sposób, że większość rządząca, bo rząd jest emanacją tej większości, marszałek Sejmu, przewodniczący komisji w dużej części, generalnie nie dopuszcza do szerszej dyskusji związanej ze stanowieniem prawa opozycji. Uważa się, że projekt rządowy, chwała jeśli to jest projekt jakiejś komisji kodyfikacyjnej, ale jeśli nie, że jest najlepszy i że ten projekt w zasadzie powinien bez poprawek przechodzić i nie powinniśmy się za bardzo wtrącać. Dobrze, jeśli jest jeszcze czas na dyskusję, ale dość coraz częściej się ostatnio zdarza, zauważam, że jakiś plan chyba rząd sobie założył, że w określonym okresie czasu trzeba ileś ustaw przyjąć i nieważne, czy to będą dobre, czy złe, czy poprawki, czy Senat później 100 poprawek wprowadzi, jak w przypadku ostatnio Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, że podobno jest niezwykła ilość poprawek, ale trzeba to szybko uchwalić. No i wówczas naturalnie są różne konwencje prowadzenia komisji czy podkomisji, gdzie albo jest duża szybkość, albo mniejsza szybkość. Najczęściej jest tak, że się przyjmuje całe artykuły, całe rozdziały, jednostki redakcyjne i po prostu, jeśli opozycja za dużo dyskutuje, no to się mówi jeden głos za, jeden przeciw i po sprawie. No i można wszystko formalnie, że tak powiem, załatwić. My jako opozycja rozumiemy sytuacje następujące, kiedy trzeba bardzo przyspieszyć stanowienie prawa. Kiedy to na przykład potrzeba? Wypełnić pustkę powstałą w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Jest bardzo, bardzo dużo takich pustek. Chwała Senatowi, że zajął się tymi sprawami. My w Komisji Ustawodawczej ostatnio prawie na każdym posiedzeniu zajmujemy się, na najbliższym posiedzeniu również Sejmu będziemy się zajmować kolejnymi projektami ustaw, które uzupełniają pustki powstałe w systemie w wyniku wyroków Trybunału. Tak nawiasem mówiąc, ja uważam, że 80% tych pustek powinien uzupełniać rząd swoimi projektami, a nie posłowie, a i nie senatorowie. To jest sprawa pierwsza. Druga sprawa to jest związana z upływem terminowych ustaw. Na przykład ostatnio zajmowaliśmy się ustawą o areszcie tymczasowym, o badaniach psychiatrycznych, przepraszam, o areszcie tymczasowym, czy albo o badaniach psychiatrycznych. Proszę wybaczyć, ja na najbliższym posiedzeniu mam 14 wystąpień w przyszłym tygodniu. Jestem chyba w 20 podkomisjach, mały klub. I dlatego zaczynają mi się mieszać, ale to jest tak jak z egzaminami na studiach. Zdaje się egzamin, zapomina się i przechodzi człowiek do następnego egzaminu, czyli do następnej ustawy. Kolejna sprawa to są niezrealizowane decyzje implementacyjne Unii Europejskiej i Rady. No i tu w tym przypadku oczywiście tu też nie ma dyskusji, wiemy o tym, że trzeba to szybciutko podejmować. To jest uwaga dotycząca uspołecznienia procesu stanowienia prawa i otoczki. Jeszcze tutaj na stronie trzeciej w tych wnioskach również sprawa dotyczy, że nadzwyczajny przyspieszony tryb legislacyjny powinien być stosowany absolutnie wyjątkowo. Zdecydowanie się z tym zgadzam. Potwierdzam tą uwagę i uważam, że tak powinno być, że my w Sejmie powinniśmy przyjmować rocznie na przykład nie 200 ustaw, a powiedzmy 70 ustaw, to byłoby najlepiej. Czym prawo, wiemy, prawnicy wiedzą, że czym prawo jest ogólniejsze, tym lepsze, czym bardziej kazuistyczne, to jest jeszcze gorzej, bo to jest jak z łatą kiedyś na spodniach, że się jedną łatę przyszyło, obok tej łaty wyrywała się następna dziura. Kazuistyka jest nieszczęściem dla prawa. Czym prawo ogólniejsze, to tym lepsze. A niestety w przypadku na przykład Ministerstwa Finansów projekty dość często są właśnie kazuistyczne po to, żeby określoną dziurę zaszyć, a pojawia się obok druga w wyniku interpretacji czy wykładni. I zauważam pewne zjawisko niepokojące również, że w trybie przyspieszonym ustawy ustrojowe się ostatnio i to w trybie poselskim w Sejmie próbuje uchwalać. Na przykład Rzucam tu przykład. Ustawa o ustroju sądów powszechnych, która notabene trafiła do kosza. Pamiętacie likwidację awansów poziomych, a wprowadzenie trzeciej grupy awansowej. Był to projekt poselski. Uchwalano go w tempie zawrotnym, wariackim bym powiedział. A w końcu się okazało, że rząd przygotował własny projekt i ten projekt żeśmy spokojnie rozpatrzyli. Natomiast ja nie wiem, dlaczego ustawę ustrojową wbrew regulaminu Sejmu przyjmowano w bardzo krótkim okresie czasu. Nie było możliwości dyskusji, poprawki odrzucane i po prostu tak to wyglądało. Następny temat to są delegacje ustawowe. Otóż jeśli chodzi o delegacje ustawowe, to Trybunał Konstytucyjny tymi delegacjami dość rzadko się zajmuje. Ja sobie przypominam, że w okresie, jeśli chodzi o moją praktykę, raz zajmowałem się tylko ustawą o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Chodziło o to, kto ma prawo ustalać wysokość abonamentu. Ustalono, Trybunał stwierdził, że to musi być w ustawie, to było w kadencji 2.1.2.5, a nie w rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Ale praktyka jest tutaj taka, że ponieważ Trybunał tak rzadko się tym zajmuje, bo nie zaskarża się dość często tych ustaw, gdzie daje się zbyt duże uprawnienia organowi wykonawczemu, no to dość często te delegacje są za szerokie. No, z Konstytucji wiemy, że delegacja powinna mieć przedmiot, podmiot i określone szczegółowe wytyczne. Nie zawsze to znajduje się. Jeśli chodzi o nasze ustawy prawnicze, my to wychwytujemy. My wiemy o tym, co Trybunał żąda, znamy wyroki Trybunałów, ale komisji w Sejmie jest 26, my jesteśmy w trzech komisjach. Co to oznacza? Oznacza, że istnieje ryzyko, że projekt przygotowany przez rząd zawierający delegację szeroką, niezgodną z konstytucją, będzie taki projekt przyjęty w formie ustawy. A ustawa, dopóki nie jest uchylona przez Trybunał Konstytucyjny w całości lub części, ma domniemanie konstytucyjności. Czyli ona po prostu uważa się, że jest w porządku z określonymi zapisami konstytucji. To jest, jeśli chodzi o delegacje. Czyli jeśli chodzi o delegacje, jest tu również, zgadzam się, jest tu racja. Tak to wygląda i gdyby tak przyjrzeć się wszystkim delegacjom ustaw, które na przykład w tej kadencji zostały uchwalone, jestem przekonany, że Trybunał przynajmniej do połowy miałby wątpliwości. Nadzwyczajny tryb mówiłem. Teraz kwestia konsultacji. Otóż ciekawą sprawę zwrócił uwagę pierwszy prezes Sądu Najwyższego, pan profesor Lech Gardocki, w trakcie informacji o działalności Sądu Najwyższego za ubiegły rok. Otóż powiedział on, że na przykład rząd faktycznie występuje o konsultacje z określonymi projektami do Sądu Najwyższego. No i on mówi, Sąd Najwyższy oczywiście ustosunkował się do tego, wszystko w porządku, ale ustawa, która trafia do Sejmu, ma już zupełnie odmienną formę i charakter. To, co on mówi, opiniował, mogę to udowodnić, bo to mam stenogram z wystąpienia pana profesora Gardockiego. To, co on opiniował na etapie rządowym wstępnym, jest zupełnie coś innego później, co trafia do Sejmu. I mówi, że to takie opiniowanie to ma charakter formalny, jest po prostu bez sensu. Jeśli się zmienia ustawa w dużej części, czy jakieś istotne sprawy dotyczące organizacji czy organów, które opiniowały określony projekt, przy wyjściu projektu do Sejmu moim zdaniem powinno się wrócić. A co wy sądzicie o tym, bo myśmy to jednak zmienili? Jeśli chodzi o tą sprawę, chcę powiedzieć, że trzeba będzie zwrócić uwagę na zmiany, które po prostu w trakcie procedowania w rządzie z określonym projektem zachodzą. To jest sprawa opiniowania. Jeśli chodzi o postulaty, jeśli chodzi o Sejm. Otóż w okresie tych 7 lat ja prowadziłem ileś podkomisji. W chwili obecnej jestem chyba członkiem, jak już mówiłem, około 20 podkomisji czynnych. Wynika to z parytetu, dzieli się określone sprawy. A ostatnio jest taka moda, że przewodniczący komisji praktycznie w każdej prawie sprawie, nawet choćby były dwa zdania z Senatu, powołują podkomisję. Wygodne niezwykle dla prezydiów komisji, ponieważ nie trzeba zajmować się, że tak powiem, sprawą na bieżąco i nie trzeba się przygotowywać. Dajemy to do podkomisji, przewodniczący podkomisji prowadzi później obrady na komisji, ustosunkowuje się, a prezydium sobie spokojnie siedzi i to wszystko pięknie wygląda. Czy inaczej mówiąc, cała praca w Sejmie w tej chwili tak naprawdę trwa w podkomisjach. Jakie mam doświadczenia z podkomisji? Otóż ja mam takie doświadczenia z podkomisji, że uważam, że jeśli chodzi o gości tak zwanych, a w ogóle to powiem, że ja lobbysty zawodowego na oczy jeszcze nie widziałem. Nie wiem, jak oni wyglądają. Ja ich nie widziałem. To my się poznaliśmy, ale ja nie widziałem po prostu w obradach moich komisji, jak wygląda osoba z tą naklejką, jak wygląda lobbysta zawodowy. Otóż wygląda to w ten sposób na komisji i na podkomisji, że jeśli jestem przewodniczącym podkomisji, to ja uważam, że optymalny charakter pracy tej podkomisji to jest taki, że trzeba wybrać kilku ekspertów, trzeba wybrać z jedną, dwie osoby, która jest za, która jest przeciw, i legislatorów, i stronę rządową. I to absolutnie wystarcza. Bo jeśli mamy trzech członków podkomisji, a mamy 10, 15, 20 gości zaproszonych, to w tym momencie jest szaleństwo. Szaleństwo polegające na tym, że jeśli przewodniczący podkomisji nie poradzi sobie, to cały czas głos zabierają goście, a natomiast procedowanie nie przebiega we właściwym trybie. I w związku z tym ja ustalam sobie zawsze określoną ilość gości, za, przeciw, ekspertów i tak dalej. I to powoduje, że prace podkomisji są sprawne. Natomiast uważam, że goście powinni głównie wypowiadać się mimo wszystko co do istoty na komisjach, natomiast na podkomisji i na komisjach powinni przedstawiać swoje propozycje, najlepiej na piśmie, przedstawić wszystkim członkom komisji, a zwłaszcza podkomisji. My mając to, ja nigdy nie odtrącałem jakiejś propozycji, która jest istotna. Na podkomisji po prostu omawiam wszystkie propozycje, które wpłynęły i przy określonym artykule. I to zapewnia, ja wiem, że tu już mi pokazuje się, że już jest koniec. Dobra, ja o lobbystach, jeszcze może na zakończenie. Wysłuchanie publiczne. Otóż sam brałem udział w dwóch wysłuchaniach publicznych w poprzedniej kadencji odnośnie Krajowej Rady Sądownictwa. Było bardzo interesujące wysłuchanie publiczne. Chodziło o ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa. W ostatnim okresie czasu sam zgłosiłem, zresztą jest o tym mowa w materiale, prośbę, wniosek o wysłuchanie publiczne w przypadku ustawy o ochronie danych osobowych. W razie wątpliwości, jeśli jakiś poseł ma, to uważam, że powinien zawnioskować i powinno się podyskutować. I ponieważ, jak już mówiłem, czas się kończy, powiem tylko tak. Dlaczego, bo w materiale jest taka uwaga, dlaczego my jako posłowie nie pytamy, nie dyskutujemy z osobami, gośćmi, którzy występują w trakcie wysłuchania publicznego? Otóż taka konwencja jest, taka praktyka, tak nam się również mówi, że my powinniśmy wysłuchać drugą stronę. Audiatur et altera pars, Rzymianie mówili. Wysłuchaj drugiej strony. My wysłuchamy drugiej strony i w tym momencie my sobie robimy uwagi, notatki i tak dalej. W dużej części ta druga strona będzie brać udział, jak pisze się słusznie w materiałach, w podkomisjach i w komisji. I w związku z tym w tym momencie jest szansa porozmawiać. Natomiast gości trzeba wysłuchać, dlatego jak posłowie są gadatliwi, jeśli by zaczęli pytania zadawać, to ci goście, którzy by przyszli, nie daliby rady po prostu się wypowiedzieć. Na zakończenie dwie uwagi. Kodeksy, moim zdaniem, jeśli są opracowane przez komisje kodyfikacyjne, powinny być albo przyjmowane przez Sejm, ewentualne zauważone poprawki powinny być poprawiane, natomiast jeśli posłowie zaczynają, przepraszam za trywializm, zgrzebać przy kodeksach, to te kodeksy powinny wrócić do autorów. Dlaczego my staramy się dokonać poprawek? A ja chciałbym dożyć czasu, żeby było tak jak z kodeksami przed wojną, że dekretem prezydenta wprowadzano by o mocy ustawy, czy ewentualnie innego organu, trudno mi w tym momencie powiedzieć, może na przykład Rada Ministrów in gremio, rozporządzeniem, wprowadzać po prostu określony kodeks i żeby posłowie przy kodeksach jednak nie grzebali. W chwili obecnej, w tym samym czasie, my zajmujemy się na przykład kodeksem cywilnym, czy kodeksem postępowania cywilnego, czy innymi kodeksami w trzech, czterech równoległych ustawach. To jest chore. To nie współgra. I to są projekty poselskie, projekty prezydenckie i projekty rządowe. I na zakończenie, projekt jest znakomity. Ja chciałbym, i mam prośbę do autorów, żeby przesłać ten projekt do członków mojej komisji prawniczych. To są w większości te same osoby. Ja sądzę, że to wystarczyłoby z 30 tych książek przesłać do nas, żeby się ludzie zapoznali. Uważam, że ja po dzisiejszym spotkaniu jestem naprawdę dużo mądrzejszy. Postaram się wiele rzeczy w życiu praktycznym moich podkomisji, zwłaszcza podkomisji, które będę prowadził i prowadzę, zastosować. I podejść w inny sposób do ludzi, którzy siedzą naprzeciwko mnie, bo dość często my podchodzimy do lobbystów i gości w sposób przedmiotowy.
Bardzo dziękuję. W każdej chwili dowolną liczbę paczek przekażemy. Możemy nawet w tej chwili do prawie dowolną, do bagażnika wrzucić. Bardzo dziękuję.
Proszę wybaczyć, że nie wypowiedziałem się, ale to nie jest miejsce, gdzie można mówić godzinę, dlatego proszę wybaczyć. Ja mam więcej uwag.
Pan poseł mówił o gadatliwych posłach. Na szczęście my się z jakimi nie mamy do czynienia, więc pójdzie nam sprawnie. Tak słuchając tych słów o tej kuchni sejmowej troszkę, być może warto szkolić przewodniczących podkomisji, jak prowadzić spotkania, prawda? I jak prowadzić podkomisję, doświadczeni posłowie, prawda? Którzy wiedzą dużo, żeby się to dotrzyło jak...
Ponad 50% posłów nie ma zielonego pojęcia o stanowieniu prawa. Proszę wybaczyć, ludzie są wybierani przez społeczeństwo, przychodzą do Sejmu. I jeśli jest określona większość, wybiera się ich różnymi ważnymi osobami. Do prezydium, na przewodniczących podkomisji. Taka jest prawda, taka jest prawda. Prawników w Sejmie jest w tej chwili około 40 kilku, a posłów jest 460. Ja nie mówię, że inni nie nadają się na posłów, ale... pewne rzeczy powinni jednak robić ludzie, którzy wiedzą, o co chodzi.
Twarde słowa ze strony pana posła. Bardzo za nie dziękujemy. Jeszcze jedna uwaga drobna. Skoro pan poseł tak się zgadza z 3/4, tak? Uwagami, jak usłyszałem, to do dzieła, że tak powiem, swoje instrumenty wykorzystać i wprowadzać. Zachęcamy bardzo mocno. Tak jest. Pan prezes, króciutką uwagę. Pytanie.
Proszę Państwa, w trybie sprostowania chciałem powiedzieć, że od kwietnia działa w Rządowym Centrum Legislacji wydział tak zwany trybunałowy. Mówię w skrócie, przygotowaliśmy już około 20 projektów właśnie wykonujących orzeczenia Trybunału, z czego już dwa przeszły całą drogę legislacyjną, łącznie z Sejmem i Senatem. To tylko tak, żeby wyjść naprzeciw postulatowi pana posła. I ja chciałem Państwa serdecznie przeprosić, ale niestety muszę Państwa opuścić. Jeśli by były jakieś pytania czy uwagi, to prosiłbym bardzo kierować je na naszą stronę internetową rcr.gov.pl i myślę, że na pewno postaramy się na nie odpowiedzieć. No niestety mam tak ułożony harmonogram, że nie mogę już dłużej
Na pewno sprawdzimy, czy to działa, czy się uda odpowiedzieć. W jakim terminie i ogłosimy potem, czy się udało. Pan poseł Łukasz Bońkowski, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Może też przedstawię się w krótkich zdaniach. Jestem posłem o znacznie mniejszym stażu parlamentarnym niż mój kolega z komisji, ale też nie nikłym, no bo byłem posłem i poprzedniej kadencji, i obecny, a więc mam doświadczenia, kiedy moje ugrupowanie było rządzące i teraz, kiedy w opozycji. To też daje pewną skalę porównawczą. Jestem w komisji, poprzednio byłem w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, obecnie w Ustawodawczej, Konstytucyjnej i Infrastruktury. Ja w pierwszych zdaniach przede wszystkim chciałbym gorąco pogratulować i podziękować Fundacji Batorego, Koalicji Antykorupcyjnej i wszystkim osobom odpowiedzialnym za prowadzenie tego projektu. Tak konsekwentnie już trzeci rok i liczę na to, że on nie ustanie, że on będzie jeszcze wiele lat prowadzony, bo on spełnia ogromną rolę, nie tylko kontrolną, czego nam potrzeba w życiu publicznym, ale też, co mieliśmy dzisiaj okazję usłyszeć i będziemy jeszcze mogli poczytać, niesamowitą wartość poznawczą, empiryczną, wnoszącą trochę wiedzy i rozpoznawania różnych problemów, luk w tak ważnym problemie jak lobbying, jak korupcja, jak właśnie te pewne patologie w życiu publicznym, więc jest to niezwykle, niezwykle ważne. A ponadto jeszcze muszę z doświadczenia i obserwacji wewnątrz sejmowej, klubowej powiedzieć, że zaczynacie Państwo być coraz bardziej poważnie traktowani i się liczą z Wami i respektują. Może to tak nie wygląda, może to nie jest tak szybko jeszcze, jakbyście chcieli, ale proszę mi wierzyć, że są reakcje na Wasze raporty, analizy, chętnie są widziane różne Wasze wskazania, gdzie poprawić prawo. Z całą pewnością mogę powiedzieć to za mój klub PiS, który korzysta i realizuje, co zresztą było też wykazane, że postaraliśmy się nawet w drodze uchwały poprawiać ankiety co do współpracowników. Ale tak ogólnie chciałbym pewne uwagi zrobić. Otóż rozmawiamy dziś o problemie bardzo szczególnym i trudnym. Otóż co to jest lobbying generalnie? Wydaje mi się, że jest to jedno z najbardziej rozbieżnych słów, które w znaczeniu prawnym i tym, co on tak naprawdę zgodnie z ustawą znaczy, a w pojmowaniu społecznym, czy nawet wśród osób, które o ten lobbying może być podejrzewany lub może być wobec nich stosowany. A więc jeżeli ustawa mówi, że lobbying to są wszelkie prawem dozwolone, legalne działania mające legalny wpływ na organy władzy państwowej, a więc nie jest to nic negatywnego, no jest coś pozytywnego w demokracji, a z drugiej strony przeciętnie przeciętnie w społeczeństwie i tak samo wśród polityków, jest to bardzo negatywne słowo. Jest to coś, co odstrasza i od razu polityk szczególnie sztywnieje, a więc no jest pewna rozbieżność. Tu być może aż powinno być jakieś druga definicja, czy drugi jakieś drugie słowo, tak, żeby rozdzielić to trochę, żeby wiedzieć dokładnie, o czym my mówimy. Czy jak pytamy o lobbying, to czy mówimy o normalne, pozytywne działania społeczeństwa obywatelskiego względem organów państwa, czy mówimy właśnie o tych zakulisowych, podstępnych działaniach, żeby ktoś akurat na tym czy innym przepisie prawa no, dorobił się. No bo w gruncie rzeczy do tego te najbardziej patologiczne rzeczy się skłaniają. A więc no, to już jest sam problem w pojmowaniu tego problemu. Druga sprawa, co troszkę mnie akurat tutaj uderza w raportach i w tym idealistycznym dążeniu państwa i raporty do takiego podejścia, że wszyscy wyzbędą się w społeczeństwie swojego doświadczenia życiowego, zawodowego, a nagle będą tylko i wyłącznie za obiektywnie ogólnospołecznymi dobrymi rozwiązaniami. A więc zapomną, że są nauczycielami, górnikami, policjantami, przedsiębiorcami i nie pozwolą sobie na to, że odezwą się w sprawie, które dla ich środowiska są ważne, tylko dlatego, że może ogólnospołecznie nie jest to aż tak ważne. No, to jest takie dążenie troszeczkę idealistyczne, więc chyba nie do końca kiedykolwiek osiągalne. No ale na pewno trzeba dążyć, bo jest pytanie, czy w demokratycznym państwie, państwie prawa, gdzie są konstytucyjne, zagwarantowane prawa nie tylko społeczeństwa, ale każdej jednostki, a więc prawa zabierania głosu, prawa zrzeszania się, prawa walczenia o swoją pozycję, no czy nawet bardzo mikroskopijne, że tak powiem, środowiska, czy mają prawo przychodzić do parlamentu, do najważniejszego, czy nawet do rządu, do najważniejszych organów państwowych i przedstawiać swoje racje. Ja nie mówię, że one muszą być realizowane z automatu, że to musi być im zagwarantowane, ale czy nie mają prawa przychodzić i mówić o tym, że chcą tego? Nawet jeżeli to im się opłaca, nie innym grupom społecznym. No, dam tu przykład, no, choćby chyba najbardziej mikroskopijnej frakcji producentów nakrętek. Jest chyba ich 3 w Polsce. Czy oni nie mają prawa powiedzieć, jak oni widzą ten rynek? No coś, co jest jak najbardziej, ale każdy może powiedzieć, że to jest nikły problem społeczny, że tylko 3 osoby w kraju zarobią na tym. Albo, że poprawi im się sytuacja. No i jest to też dylemat, to trzeba też uwzględnić. W demokratycznym państwie prawa trzeba dać możliwość każdemu walczyć o swoje środowisko i nie od razu ich kwalifikować do tego, że wyrzekają się społeczeństwa na rzecz własnego, prywatnego interesu. To też jest pewien problem. Natomiast bardziej już szczegółowe rzeczy, no to z bardzo wieloma uwagami bym się zgodził tu z kolegą posłem, który wykazywał pewne niedociągnięcia natury legislacyjnej. My rozmawialiśmy przed rozpoczęciem tej konferencji, uderzyliśmy się osobiście w pierś, że i poprzednia kadencja, gdzie moje ugrupowanie stanowiło siłę dominującą, jeszcze wcześniejszą pana posła Redzonia, miała taką tendencję, że starało się nie pamiętać konstytucyjnego porządku, że to parlament wybiera rząd i on realizuje jego uchwały, tylko idzie taka tendencja, że rząd uważa, że jest właścicielem większości parlamentarnej. I parlament powoli się staje takim kamieniem u nogi, że to jest taki dodatkowy, niepotrzebny, ciężki, mozolny dodatek do ich świętej racji, ponieważ raz na 4 lata wybiera się, dostaliśmy mandat, jesteśmy najmądrzejsi i co my w swoich ministerstwach opracujemy jest tak doskonałe, że mamy jeszcze tylko kilkutygodniowy czy miesięczny niepotrzebny proces przepchania to przez Sejm, tam jest dużo krzyku niepotrzebnego i tak jest traktowany Sejm, to jest trochę niebezpieczne, bo tu jednak Sejm jest jednak mimo wszystko chyba najbardziej transparentnym organem. No jednak jest tak pluralistycznym, jest tak dużym, jest takie nagromadzenie i mediów, i organizacji pozarządowych, i różnych instytucji kontrolnych, które obserwują i patrzą na proces legislacyjny, ale na poziomie parlamentarnym, że tam właśnie rzeczywiście najwłaściwi. Jeżeli chcemy mieć transparentne, przejrzyste prawo, to tam jest to tworzone. Rząd mimo wszystko, jakby nie było, ma to utrudnione. Większość, że jednak opracowywane jest pod hierarchicznym podporządkowaniem, nie na zasadzie równości różnych parlamentarzystów w komisjach czy na sali plenarnej. Tam jednak są tu różni anonimowi pracownicy, eksperci, którzy pracują i pewne uregulowania prowadzą. I teraz jeżeli zamieniamy właściwość, że jest tylko takim zbędnym dodatkiem parlament, który ma być tylko przepchnięciem, to jest niedobrze. I my uderzyliśmy się w pierwszy i za naszych czasów trochę tak, brzydko mówiąc, z kolana przepychano ustawy. Kodeks. Ale tak, różne rzeczy można wskazywać, ale jednak też stwierdziliśmy, że to, co się dzieje od roku, to naprawdę większych i dramatyczniejszych przypadków no, nie było w poprzednich kadencjach. No jednak pośpiech jest niemiłosierny. On na pewno nie służy dobremu prawu, nie można nad tym się pochylić, a w takim chaosie na pewno najbardziej zadowoleni są ewentualnie lobbyści, którzy w chaosie, w niedoczytaniu, w niedopracowaniu, w niedopuszczaniu do głosu mogą różne rzeczy przeforsować. Nie dopuszcza się do głosu organizacji społecznych, przedstawicieli danych spraw w komisjach i podkomisjach. Ja dzisiaj o 10 miałem Komisję Infrastruktury i połączone z rolnictwem na temat rynku rybnego. No i z przerażeniem przychodzę, bo tu walczymy o transparentność, a zaproszono ileś organizacji z nadmorza, przyjechali, nie pozwolono im przy żadnym artykule zabrać głos. W końcu, gdy postawiliśmy wnioski formalne, żeby dać im 3 minuty na zabranie głosu, przegłosowano większością parlamentarną, żeby nie. No, tak chyba do tego nie możemy dopuszczać. To się przekłada na taką szybkość w komisjach, przekłada się również na łamanie zwyczajów i dotychczasowych praktyk również i w parlamencie. No, przecież nie pozwala się na zabieranie głosu przy głosowaniach, zadawania pytań do ministrów, gdzie nie tylko członkowie wąsko komisji, ale cała sala plenarna, która musi podjąć decyzję w głosowaniu, mogłaby coś więcej na temat ustawy się dowiedzieć. Nie zwołuje się na żądanie klubów, co było przez ostatnie 20 lat respektowane, przerw, aby zwołać na przykład konwent, aby zwołać klub, aby przedyskutować dany problem, który wynika podczas sali plenarnej. Jest głosowane, prawie zawsze jest odrzucane przez większość parlamentarną. No więc jest wyjątkowo siłowo podchodzenie do legislacji prawa. Jest taki, zauważamy, ogromny wstręt do jakichkolwiek poprawek, do projektów rządowych. Jeżeli ktokolwiek zgłasza poprawki, jest wstręt, od razu jest odrzucany, od razu na nie. Nie próbuje się skupić na tym, chociaż często naprawdę ewidentne luki się wyłapuje, bo zawsze w większej ilości głów, w większej ilości spojrzeń to się wyłapie. I jeszcze jedna bardzo zła tendencja, a to też jest odkrycie i patent tej kadencji. Otóż w ogromnej ilości omija się proces rządowy, projektów rządowych, gdzie bardzo restrykcyjnie i bardzo dokładnie się pewien proces konsultacji społecznych przeprowadza, a przekazuje się gotowo wypracowany, napisany przez dane ministerstwo projekt dla posłów, aby właśnie ominąć wiele dodatkowych konsultacji i opinii społecznych. No to też jest próba ominięcia transparentności, przejrzystości, no i właśnie pochylenia się nad tą ustawą. No, ja tu chciałem jeszcze taką kwestię poruszyć, mianowicie konfliktu interesu posłów. To jest związane tutaj z pewnym typem lobbingu poselskiego. Mianowicie akurat prowadzę ustawę o licencjach prawniczych, czyli konsekwentnie próbujemy jakoś otworzyć korporacje prawnicze, jak nie w ten sposób, to w inny. No i jest pewien przykład. No, akurat do podkomisji prawie sami adwokaci, radcowie prawni będą pracować nad tą ustawą. Ja wiem, że bardzo trudno zrobić tak, aby nad daną dziedziną nie pracował na przykład nad oświatą, żeby nauczyciel nie pracował nad sprawami wewnętrznymi, byli policjanci albo osoby związane z administracją, nad sprawami prawnymi, żeby nie prawnicy. No ale mamy tu ewidentny problem. No posłem jednak, czy ministrem się bywa, adwokatem jakby się zostanie się do końca. I bardzo często byli politycy, posłowie wracają do zawodu i bardzo często wracają łatwiej, jeżeli nie szczypali swoich kolegów podczas prac legislacyjnych, mimo że to się opłaca społeczeństwu, bo Polska akurat ma jeden z najniższych odsetek wskaźników ilości prawników w stosunku do społeczeństwa, ma jeden z najgorszych dostępów do usług prawniczych i jedne z najzdroższych. A więc wyjątkowo trzeba otworzyć te zawody prawnicze, a tu będziemy mieć adwokatów, zresztą sam szef komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, no i adwokat znany wyjątkowo nie kryje się z niechęcią do tego typu pomysłów. A więc no, nie dziwię się też młodym uczestnikom tej komisji z absolwentów prawa, którzy prosili i wnioskowali o to, żeby wyłączyć adwokatów i prawników z pracy nad tą komisją. No, wywołało to śmiech, ale albo wyłączyłoby prawie 90% tej Komisji Sprawiedliwości, no ale coś w tym jest. No tu rzeczywiście ewidentnie może być konflikt interesu. Pojawiła się też...
Uśmiechnąłem się, ponieważ jestem wiceprzewodniczącym tej podkomisji.
Tak. Pojawiła się tutaj taki ustawa z poprzedniej kadencji o sklepach wielkopowierzchniowych, taki symbol właśnie tej lobbingowej ustawy i prowadził nią akurat poseł z mojego okręgu wyborczego, Waldemar Nowakowski. Ze zdziwieniem wczoraj stwierdziłem, kiedy przygotowywałem się na dzisiejszą komisję, że on jest na liście już teraz oficjalnych lobbystów zapisany. Ujawnił teraz swoje oblicze, ale chcę powiedzieć inny problem. Otóż on przez całą swoją poprzednią dwuletnią kadencję głosił, że jest znacznie lepszym parlamentarzystą od innych, takich jak ja, którzy poszli w poselstwo zawodowo, pobierają pełne uposażenie. Pan Waldemar nie pobierał uposażenia, nie mógł się rozstać ze swoimi sieciami sklepów i uważał, że i tak to sprzedawał, i co zresztą było kupowane przez społeczeństwo, że on jako jeden z nielicznych poszedł do parlamentu nie dla pieniędzy. No nie poszedł dla pieniędzy z uposażenia, znacznie mniejszych, ale poszedł po znacznie większe. I co mnie martwi, że bardzo łatwo takie populistyczne hasła są akceptowane przez społeczeństwo i co gorsza przez może jeszcze bardziej światłych osób jak dziennikarzy, to jest taka nuta podchwycana. To się przejawia, to jest taki indywidualny przejaw tego populizmu, ale jeszcze większy, szykuje się i tu też niestety dziennikarze to podchwycają, finansowania partii politycznych. Naprawdę jest to populistyczne podejście i może jeszcze w większej skali uzależnić od dużych pieniędzy całe formacje. Jeżeli zrezygnujemy z finansowania partii politycznych z budżetu, z niezależnego, obiektywnego źródła dochodów na rzecz właśnie takich dochodów nie wiadomo skąd, od jakich sił, źródeł i tak dalej. Ja zresztą nie chcę tu się narazić, ja nie chcę tu postulować jakichś postulatów, wniosków, ale jak obserwuję od 3 lat życie parlamentarne, jak ja bym chciał lobbystycznie coś przepchnąć, to chyba najłatwiejszy sposób byłoby nie docieranie do parlamentarzystów, tylko kupić parę artykułów w poczytnych dziennikach, nawet tabloidalnych, wywołać jakiś problem, przy których od razu parlamentarzyści łącznie z liderami się sztywnieją, robią konferencje i nagle okazuje się, że wysyp jest inicjatyw poselskich, żeby coś tam naprawić. A ponadto znacznie trudniej podejść i jakoś skorumpować posła, który jest teraz tak przeglądany, ma oświadczenia majątkowe i tak dalej. Jednak mimo wszystko dziennikarze no nie mają żadnych takich obostrzeń kontrolnych, ani nie mamy ich prześwietlonych. A więc jeżeli by napisali nagle jakiś problem, nawet to, że jakieś... Podam przykład, że przez brak leku refundowanego, powiedzmy przez państwo, jakieś dziecko zmarło, choruje, matka płacze, nagle politycy elektryzują się. Czy to nie jest łatwiejszy sposób na lobbowanie czy jakiejś korupcji, niż szukanie nawet kilkunastu czy kilkudziesięciu posłów, żeby to zrobić? Natomiast no mówię takie obiektywne, mamy tu prawie że naukową konferencję na ten temat, więc zwracam uwagę na to, że są pewne rejony tego życia publicznego jeszcze mniej oświetlone niż samo życie parlamentarne. To nie jest całość życia publicznego i stanowiącego prawa. Ja już tutaj są sygnały, więc dziękuję bardzo.
Sygnały są rzeczywiście. Proszę śmiało się narażać, panie pośle, na tej sali można się narażać, nic się złego nie stanie. Co do tych dziennikarskich nacisków, no mi się wydaje, że problem nie leży w dziennikarzach, tylko właśnie w posłach, prawda? Żeby byli odporni na tego typu medialne show, czy medialne naciski, żeby mieli taką siłę wewnętrzną, żeby się temu nie ulegać. Myślę, że tu jest większy problem, bo media były, są i będą, prawda? I te instrumenty będą jak używane. Pan poseł bił się też w piersi za siebie i za drugiego pana posła. Za to dziękujemy. Mam nadzieję, że to... Tak jest, że to bicie będzie równie usilne, jak panowie posłowie będą mieli po zmianie układu większe możliwości działania. Będziemy o tym pamiętać i przypominać. Bardzo dziękuję za też bardzo konkretną i ciekawą wypowiedź. Pan profesor Krzysztof Jasiecki, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo.
Zacznę może od kilku zdań na temat raportu. Ja w odróżnieniu od panów nie jestem posłem i nawet prawie nie będę. Chcę powiedzieć, że zajmuję się badaniem instytucji i jakości rządzenia w Polsce i dla mnie ten raport jest czymś bardzo znaczącym, nie tylko dlatego, że zajmuję się teorią i praktyką lobbingu w Polsce w sensie akademickim, zawodowo, ale on jest ważny z tego powodu również, że to jest pierwsze tak kompleksowe i wielowymiarowe badanie samego zagadnienia, które, jak panowie zwróciliście uwagę, jest niesłychanie skomplikowane. Byłem ekspertem komisji, która zajmowała się ustawą o lobbingu i pamiętam dyskusje z konstytucjonalistami, z przedstawicielami organizacji lobbystycznych, biznesowych i tak dalej, jak to uregulować. Nieprzypadkowo jest tylko kilka krajów świata, gdzie w ogóle to uregulowano jakkolwiek. To pokazuje stopień trudności. We Włoszech od 15 lat na przykład dyskutuje się nad taką ustawą i to się nie udaje. Ale dlaczego o tym mówię? Bo ta dyskusja dzisiaj pokazała także taką potrzebę czasem zewnętrznej inspiracji dla parlamentarzystów, dla polityków, gdzie, jak panowie zwróciliście uwagę, przy natłoku pracy parlamentarnej nie mielibyście pewnie możliwości tak kompleksowego zastanowienia się nad tymi wszystkimi procedurami, aktorami gry politycznej i tak dalej, bo człowiek po prostu nie ma fizycznie możliwości zajmowania się wszystkim. Oczywiście przy tej okazji wychodzą takie sytuacje, jak było we wcześniejszych dyskusjach, że no czasem inaczej się interpretuje różne sytuacje, co wynika po prostu z odmiennych punktów widzenia ludzi, którzy są po różnych stronach tej gry. Ale myślę, że jedna z funkcji takich konferencji jest właśnie taka, żeby przekładać te języki doświadczeń parlamentarzystów, spojrzenia badaczy, spojrzenia praktyków, ludzi, którzy uczestniczą w tym wszystkim. Także już mamy na przykład zapowiedzi, że jest otwartość parlamentu na przesłanie raportu i jakieś dyskusje z tym związane. To jest bardzo duża sprawa. Ja z kolei powiem jako socjolog, że mnie lobbying interesował i interesuje od lat z tej przyczyny, że to jest pewnego rodzaju soczewka pokazująca jakość działania instytucji publicznych. To jest bardzo szczególne miejsce styku interesów, polityki, ideologii, rządu, parlamentu i tak dalej. Dla mnie to jest przy okazji jedna z odpowiedzi na pytanie, jak czytam taki raport, jak ten dzisiaj dyskutowany, dlaczego inni nas przeganiają, proszę państwa? Dlaczego Bank Światowy, różne inne instytucje pokazują, że polski system regulacyjny, polskie instytucje są coraz gorszej jakości? To jest wielki problem, jak się przegląda rankingi, doing business na przykład, strategia lizbońska, konkurencyjność, innowacyjność. Przecież rozwiązanie tych zagadnień zaczyna się w parlamencie, rządzie i w całym tym procesie, w którym panowie uczestniczycie. Ja na to patrzę z punktu widzenia efektów i myślę, że jeden z aspektów takich raportów jest pobudzenie refleksji, co można zrobić, żeby podnieść jakość stanowionego prawa i na ile te procedury można doskonalić, żeby także legitymizować demokrację w Polsce, bo przecież to jest zasadniczy problem, że duża grupa ludzi wyłącza się z tej gry w ogóle. I teraz przejdę do głównej części mojej wypowiedzi. Co trzeba zmienić w procesie stanowienia prawa? W ostatnich latach, jak się ten problem dyskutowało na różnych forach, można wyróżnić co najmniej dwa punkty widzenia. Jeden radykalny jest taki, że najlepiej byłoby zmienić cały proces stanowienia prawa w Polsce i znam takie raporty Ernst & Young, Fundacji Case i tak dalej, gdzie podawano przykład na, powiedzmy, Dubaju, który nie miał żadnych rozwiązań istotnych w tym obszarze i nagle okazało się, że w pewnym momencie zaczęli wprowadzać nowy system regulacyjny prawie od zera, który spowodował, że Dubaj stał się centrum biznesu na Środkowym Wschodzie. To nie jest, proszę państwa, tylko problem pieniądza. To jest problem przejrzystości prawa, jakości instytucji publicznych, logiki gry. To jest wariant, który w naszych warunkach oczywiście nie jest możliwy. Ja pokazuję tylko pewien sposób myślenia. Jeśli popatrzeć na Polskę, można powiedzieć tak, że koncentrujemy się na poprawianiu tego, co mamy w różnych wariantach, taka pozytywistyczna, realistyczna strategia. I tutaj kilka uwag a propos ram procesu czy logiki stanowienia prawa z perspektywy instytucjonalnej, a nie prawniczej, bo ja jestem socjologiem, a nie prawnikiem. Pierwsza rzecz, która po lekturze tego raportu mi się narzuciła od razu, to jest fakt asymetrii systemu reprezentacji interesów. Wielokrotnie w raporcie mówi się o tym, że mamy tak skonstruowane instytucje, że niektóre środowiska poprzez komisję trójstronną na przykład albo komisję wspólną rządu i samorządu mają w systemie politycznym interesy lepiej reprezentowane na różne sposoby. Natomiast jeśli się porównuje nasz system instytucjonalny z systemami na przykład Europy Zachodniej, to pojawia się od razu kilka uwag krytycznych, dlaczego nie ma innych aktorów, dlaczego tak słaba jest pozycja organizacji pozarządowych, organizacji konsumentów, innych typów coraz bardziej dynamicznych i znaczących w życiu społecznym aktorów, ponieważ koncentrowanie się na tych, którzy wcześniej zdobyli tą pozycję i zmonopolizowali ją w strukturach władzy, na przykład w Komisji Trójstronnej, często jest obok głównych procesów. I to jest taka uwaga najbardziej generalna, powiedziałbym, to jest anachroniczna struktura, która konserwuje reprezentację interesów. Co można by zrobić, żeby to zmieniać? To zostawiam na inną dyskusję, ale to był dla mnie jeden z wniosków dobrze wynikających dobrze z tych argumentów, które były przytaczane w trakcie badań i podawano wiele przykładów, jak to się robi, gdzie tak naprawdę to się przenosi oczywiście na pieniądze, na jakość legislacji, mówi się elegancko o poszukiwaniu renty dzięki zmianom w systemie prawnym i silnej pozycji instytucjonalnej. Wypisałem sobie jeden przykład ewidentny: opłaty pobierane przez OFE na poziomie 7,5% i dyskusję, ile będzie mieli świadczeń emerytalnych. To jest świetny przykład, charakteryzowany bardziej szczegółowo, kiedy niektóre grupy interesu mają możliwość przeforsowania swojego punktu widzenia, konsekwencje odczujemy, myślę, bardzo negatywne. Dalej, jeśli mówić o strukturze raportu i o wnioskach z tego wynikających, to przede wszystkim jest kwestia modyfikacji zasad techniki prawodawczej. I tutaj pojawiły się już zapowiedzi, tutaj można powiedzieć, że są symptomy zmian pokazujących, że w pewnych zakresach idziemy w dobrą stronę, tak powiem eufemistyczne, myślę o centralnym tworzeniu ustaw, o wzmocnieniu roli i funkcji Rządowego Centrum Legislacyjnego. To jest w odpowiedzi na te dyskusje, które i te głosy panów, także że jest mało prawników i trzeba to sprofesjonalizować i szukać rozwiązań. Po części mieliśmy takie w II Rzeczpospolitej przecież, gdzie to się dawało robić. W końcu nie mogą być sami prawnicy w Sejmie, także mogę powiedzieć, że to jest dobry punkt widzenia, choć oczywiście niewystarczający, ale coś trzeba robić, to jest dobry ruch. Dalej, jeśli mówić o instytucjach, to mamy problem, który dzisiaj nie był dyskutowany, ale to jest otoczenie instytucjonalne bardzo istotnie wpływające na system prawny. Na przykład słabość pionów prawnych, konflikty interesów, zapisy, które umożliwiają urzędnikom uczestniczenie w procesach typu szkolenie, konsultacja, co oznacza tak naprawdę otwartość na możliwość kupienia pewnych decyzji. I wszyscy, którzy tym się interesują, to wiedzą, że tak się wpływa na urzędników, że można ich po godzinach zatrudniać, dawać im zarobić przy konsultacji ustaw, wpływać na ten proces i tak dalej. Jeden z wniosków raportu jest taki, żeby te możliwości maksymalnie ukrócić. Co się spotyka z niechęcią Ministerstwa Finansów, a propos pamiętam z tej dyskusji. Dalej, to jest strukturalna słabość administracji rządowej. Myślę o czymś takim jak duża rotacja prawników, słabość obsługi legislacyjnej. Ludzie, którzy funkcjonują 2-3 lata w urzędach, w departamentach prawnych, odchodzą zwykle do kancelarii prawnych albo do firm, z którymi pracowali wcześniej, będąc w administracji rządowej. To jest problem wykraczający poza legislacyjne, proste rozwiązania, co zrobić, żeby wzmocnić pozycję tego typu instytucji, tych pionów. Jeśli się tego nie zrobi, to grozi nam po prostu, że instytucje administracji rządowej będą coraz mniej kompetentne, coraz bardziej labilne, profesjonalizm będzie spadał i tak dalej. Następna ważna rzecz, która w tym raporcie została zasygnalizowana, to jest niedoskonałość procedur oceny skutków regulacji. To jest w Polsce nowość wprowadzana pod wpływem zewnętrznych wymogów, ale myślę, że warto na tym się bardzo skupić, bo jeśli mówimy o zobiektywizowaniu prawa, to wymaga również analiz skutków ich wprowadzania, co w Polsce jest do tej pory słabo
rozwijane i rzadko podejmowane. To jest także nie najlepsza organizacja procesu prowadzenia konsultacji. Wielokrotnie w raporcie ten problem był szczegółowo opisywany, niejasny, nieprecyzyjny, zbyt krótki czas, pośpiech legislacyjny i tak dalej. I tu jest taki problem bardziej generalny. Mamy pewien paradoks. Na przykład ostatnio prowadzono dyskusję dotyczącą jakości funkcjonowania obecnie rządzącej koalicji. Organizacje biznesu, media zwracały uwagę na niewiele ustaw kierowanych do parlamentu. Pamiętam, że były posiedzenia Senatu na przykład i odwoływano, bo nie było nad czym pracować. Teraz i pojawia mi się takie pytanie. Mówicie panowie, że jesteście przeciążeni, że jest bardzo dużo pracy. W tej chwili, czyli mamy... No właśnie, czyli mamy znowu pewien paradoks łamiący pewne reguły, które zostały przyjęte również poprzez ustawę o działalności lobbyingowej, że jest harmonogram przedstawiany prędzej, że jest timing polityczny. Okazuje się, że rząd przez wiele miesięcy robi niewiele, nagle kieruje ogromną ilość, zapowiada rewolucję październikową, potem listopadową i tak dalej. Nagle jako socjolog, co mogę powiedzieć, z góry przewiduje, jaka będzie jakość tego prawa, bo jeśli pan poseł nie jest w stanie już po pewnym czasie odróżnić komisji i problemów, nie dlatego, że zwariował wskutek nadmiaru pracy, ale nikt normalnie nie jest w stanie 20 projektów pilotować jednakowo kompetentnie. W związku z tym sam tryb tej pracy, sposób organizacji już wpływa bardzo negatywnie na tego rodzaju efekty. Myślę o takich rzeczach jak wzmocnienie instytucji wysłuchania publicznego, była dyskusja na ten temat, żeby przenieść to jak najwcześniej do założeń projektu, a nie dyskutować wtedy, kiedy już właściwie tego zmienić nie można i to jest kosmetyka, trochę taka fikcja demokracji, fasada. Zaprosiliśmy, odsłuchaliśmy, ale tak naprawdę już się zmienić nie da, bo jest po uzgodnieniach międzyresortowych, bo już kluby zdecydowały i tak dalej. Następna sprawa, ustalenie wspólnych standardów dla wszystkich ministerstw. Tutaj szczegółowe analizy monitoringu, jak to wygląda w poszczególnych instytucjach, pokazują, że każdy sobie rzepkę skrobie. To jest coś, co uniemożliwia zestandaryzowanie, przestrzeganie procedur, bo jak porównać rzeczy z sobą nieporównywalne, jeśli każde ministerstwo robi co innego. Jak to zrobić, to pewnie znowu na inną dyskusję i myślę, że jeśli panowie będziecie bardziej szczegółowo czytać wyniki tego raportu, ale i samo dochodzenie do tych tez, to będziecie mieli dużo wniosków innych, które badaczom mogą się nie pojawiać, bo się patrzy z innej strony po prostu. Inaczej się patrzy od środka, a inaczej widzi to ktoś z zewnątrz. Wreszcie na koniec, propagowanie właściwych standardów. Były dyskusje o dziennikarstwie. Mogę powiedzieć jako socjolog, że odczuwam ciągły dyskomfort pracy z dziennikarzami, ponieważ to jest znacznie szersze zagadnienie do zastanowienia się, co w ogóle można robić z tym fantem. Jest dyskusja zwykle taka, żeby koncentrować się na sensacjach, na ciekawostkach, na różnych rzeczach, które często odwracają uwagę. No przysłowiowa doda elektroda, czy chodzi w majtkach, czy nie. Jest to może bardziej elektryzujące niż dyskusje o procesie stanowienia prawa w Polsce, ale z pewnego punktu widzenia można powiedzieć, że to się samo nie bierze. Jeśli ludzi się bombarduje rzeczami trzeciorzędnymi, zamula im świadomość, no to trudno oczekiwać, że oni będą chcieli w ogóle słuchać o jakichś poważnych zagadnieniach. Na to nie ma prostych recept, ale można porównać style dziennikarstwa w różnych krajach i zauważyć, że są państwa, gdzie dyskutuje się również rzeczy poważne, gdzie ludzie wchodzą w to głębiej i to nie jest problem poszczególnych dziennikarzy, tylko to jest problem zorganizowania pracy w instytucjach. Dalej, myślę o upowszechnianiu dobrych praktyk. To jest druga strona medalu. Jeśli współpracuje się na przykład z instytucjami unijnymi albo z innymi, takimi jak Rada Europy, powiedzmy, biorę udział w spotkaniu na temat lobbingu z udziałem komisarzy, z udziałem ekspertów międzynarodowych, to jest schemat, który w Polsce rzadko funkcjonuje. Mianowicie diagnoza, zwykle krytyczna, pokazująca, że coś działa nie tak. Potem przechodzimy do pozytywnych rekomendacji, a później jest dyskusja o dobrych praktykach, prawda? Jak pokazać, że są w innych krajach takie i takie praktyki. W Polsce na przykład w mediach zwykle mamy sytuację, że się kończy na krytyce tego, co jest. Bardzo rzadko pojawia się coś, co by stymulowało alternatywne myślenie, że w Niemczech jest tak, w Anglii tak, gdzie indziej jeszcze. I w takim razie popatrzmy, a jakby u nas mogło być. I to są te rzeczy, które dla mnie w sferze wniosków, no powiedzmy, w tym momencie są najważniejsze, bo sam raport jest bardzo obszerny, jest bardzo wiele ciekawych rzeczy, które wymagają często już takiej technicznej dyskusji, tak jak to panowie pokazywali, że w pewnych aspektach trzeba wchodzić w detale, szczegóły. Rolą organizacji pozarządowych może być wywoływanie dyskusji, bycie katalizatorem pewnych problemów, pokazywanie, że to wymaga dialogu, współpracy różnych aktorów, że no, sami parlamentarzyści do tego też nie dojdą, choćby z braku czasu, a same organizacje pozarządowe, które nie są wewnętrzną częścią systemu politycznego, też mogą zgłaszać propozycje, które mogą być trudno realizowalne. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Pan profesor opatrzył taką refleksją naukową wybrane punkty naszego projektu bardzo przejrzyście i ciekawie. Na pewno sporo tych punktów jest do przemyślenia i do pogłębienia. Bardzo dziękujemy. Pan poseł Rydzoń mówił, że nie widział jeszcze lobbysty, żywego lobbysty. Ta za chwilę może nie tylko zobaczyć, ale też usłyszeć. Bardzo proszę, pan Witold Michałek.
Dziękuję bardzo. Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie do wystąpienia na tej konferencji. Nie ma wiele ostatnio konferencji dotyczących lobbingu, stąd będę starał się wykorzystać to jak najszybciej, znaczy jak najlepiej. Natomiast oczywiście, jak zwykle, moja prezentacja jest na końcu i po czasie, więc to pokazuje jakby równość udziału w wszelkich dyskusjach i konsultacjach, prawda? Ale mam nadzieję, że nie nadużyję Państwa cierpliwości, jeśli kilka minut zajmę tym, co chciałem powiedzieć na ten temat. Otóż chciałbym się wypowiedzieć w dwóch sprawach związanych z tematem tej konferencji, z przedmiotem tego programu, czyli w sprawie partycypacji i w sprawie przejrzystości. Prawda? Są dwa główne tematy, które tutaj były poruszane. Najpierw w sprawie partycypacji, która troszeczkę mniej dotyczy lobbystów jako samych w sobie, ale oczywiście lobbysty są częścią procesu partycypacyjnego w stanowieniu prawa, w związku z czym dotyczy to także nas. Otóż chciałem postawić tezę, że dopóki nie otworzy się w jakiś sposób i nie wystandaryzuje instytucji konsultacji rozumianej jako pewien dostęp do informacji, a z drugiej strony przede wszystkim prezentacji stanowiska wobec decydentów, to na pewno nie ma co liczyć, nie ma szans na zwalczenie nieuczciwego lub nielegalnego lub ukrytego lobbingu. Dlatego, że ten nieuczciwy, nielegalny, ukryty lobbing jest po prostu konsekwencją tych dziur, tej nieprzejrzystości, znaczy błędów w systemie partycypacji. System partycypacji jest oczywiście dość szeroki, ma wiele elementów. Chciałbym się skupić na problemie konsultacji. Konsultacje występują na najróżniejszych poziomach, na poziomie oczywiście tym wczesnym, jeżeli chodzi o projekty ustaw rządowych, czy też poselskich oczywiście, a także dalej na poziomie legislacyjnym w parlamencie. Otóż podtrzymuję tezę, że rzeczywiście w Polsce brakuje spójnego systemu konsultowania, a rzeczywiście to, co powiedział projekt, że zasięganie opinii jest bardzo często jedynie formalnością, jest rzeczywiście postrzegane przez administrację jako uciążliwość, a nie źródło informacji. Na to pokazuje wiele przykładów, między innymi właśnie słynny system OSR-ów. OSR-y jest to ocena skutków regulacji, jest to pewien wymóg wprowadzony w Polsce już jednak dość dawno, bo w 2002 roku, a właściwie jeszcze wcześniej, bo to były pierwsze próby w 2001 roku, wymuszony wprawdzie przez OECD, no ale nie tylko na nas, ale na kilkudziesięciu innych krajach. I ocena skutków regulacji jest skomplikowanym pewnym systemem, dość na początku, który jednak jest dość dobrze opanowany przez inne kraje i on oznacza między innymi konsultowanie się na najróżniejszych poziomach w stosunku do tego, czy w ogóle wyjść z jakąś regulacją, jakie powinny być założenia tej regulacji, jak ona powinna wyglądać i kogo dotyczy, jakie ponosi skutki finansowe i tak dalej. Jednym słowem, wieloaspektowość tego. To tych ocen skutków regulacji Polska wyprodukowała w różnych instytucjach już kilkaset prawdopodobnie w ciągu ostatniego okresu. Są lepsze i gorsze. Są nawet niektóre dość takie komprehensywne, znaczy takie pokazujące całość problemu, natomiast wiele jest to rzeczywiście jedna kartka papieru, czasami niecała, gdzie się odbębnia punkty, które są nakazane przez rozporządzenie, co ma w nim, w tym OSR-ze występować. Czy to jest konsultacja? To jest tak naprawdę, to jest kpina z konsultacji. Dostęp do konsultacji też nie jest równomierny, trzeba powiedzieć. Na poziomie szczególnie ministerialnym załapują się ci, którzy są na jakichś listach, które funkcjonują w ministerstwach, nie wiadomo na jakiej podstawie, na których się zaprasza jednych, a nie zaprasza innych. To znaczy, czasami są listy, które wyglądają bardzo szeroko. Jest 200 pozycji, prawda, 200 adresów, pod które się wysyła zaproszenia, ale są takie, po których się kilkanaście tylko adresów wysyła. To jest oczywiście też jakoś nie dające równości dostępu do prezentacji swojego stanowiska wielu. Może to wynikać oczywiście z różnych przyczyn. To nie musi być zła wola, nie musi być żadne przestępstwo, a inicjatywa nawet przestępstwa. Po prostu chodzi o to, że jest niewystarczająca staranność dotycząca tego, kogo może dotyczyć skutek danej regulacji. Jeżeli dobrze pomyśleć i zrobić listę taką naprawdę szeroko, to wtedy można naprawdę wszystkich objąć. Ale teraz już mamy inne środki. Trzeba to anonsować wszystkim. Poprzez internet, poprzez stronę www i tak dalej. Tego się w zasadzie nie robi, albo się nie robi na tym etapie, na którym powinno się to robić. W związku z czym w dalszym ciągu nie wszyscy mają ten dostęp. Poza tym jest, jak słyszeliśmy wcześniej, te różne anonsy są tak zakamuflowane, tak ukryte, tak niejednorodne w różnych instytucjach, że znowu, potem się narzeka, że tylko bogaci lobują, a biedni nie. Bo tylko bogaci mają pieniądze na to, żeby zatrudnić ludzi, którzy będą za tym śledzić, prawda? Będą śledzić te wszystkie, wyszukiwać, spędzać, ślęczyć godzinami, prawda? I patrzeć, gdzie tu się kryje haczyk dla mojego istnienia w przyszłości. A lobbyści potem są zatrudniani w sytuacjach palących się, jakichś takich zupełnie palących, kiedy już jest cały proces daleko posunięty, kiedy projekt wszedł do parlamentu, mało kto o nim wiedział, a w parlamencie wiemy jak jest. Najczęściej jest to walka polityczna. W związku z czym argumenty merytoryczne są jakby drugo- czy trzeciorzędne dopiero. Jest jedność co do głosowania, prowadzący podnosi rękę, reszta podnosi rękę. No i nie ma dyskusji. Bardzo często tak się zdarza. Także to jest nierówność partycypacji w konsultacji. Chciałem powiedzieć teraz dwa słowa na temat bliższy nam jako lobbystom, czy to lobbystom profesjonalnym, czy to lobbystom w ogóle. Dlatego, że chciałem zacząć od definicji. Otóż lobbying, tak jak jest w ustawie, jest zakreślony niesłychanie szeroko. Jeżeli mówimy o wszystkich różnych działalnościach prawem dostępnych, które mają na celu zmianę prawa, regulacji, to mówimy także na przykład o dziennikarzach piszących artykuły. Jeżeli oni mają jakiś wydźwięk i związane są z komentarzem do jakiegoś projektu, czy też postulują jakieś wprowadzenie jakiejś regulacji, to też stanowią w świetle tej ustawy lobbying, dlatego że biorą też za to pieniądze przecież. Jednym słowem, można by ich pociągnąć do odpowiedzialności tak naprawdę, jakby się uprzeć. To są pewne paradoksy. Paradoksem jest także to, o co występują rzeczywiście niektóre kancelarie prawne i eksperci. Są eksperci, znakomici eksperci, doświadczeni, znający sprawę danego tematu. Oni są proszeni o opinię. Oni robią prawną na przykład opinię, czy ekonomiczną opinię, czy socjologiczną opinię. I ta opinia potem funkcjonuje w obiegu tworzenia prawa, no bo jest istotną informacją, która może wpłynąć na rozstrzygnięcia, przyjęcie. Zostaje poproszenie o opinię, biorą za to pieniądze. No to kim są? Są lobbystami w świetle tej ustawy. W związku z tym niektóre kancelarie prawne rzeczywiście na wszelki wypadek rejestrują się jako lobbyści, a potem to, jak jest to pokazane w projekcie, w tych wywiadach, narzekają, no jak to, my jesteśmy ekspertami, nie mamy nic wspólnego z lobbyingiem, nie ganiamy po żadnym parlamencie, nawet nie wiemy, jak wygląda od środka, a traktuje się nas w rozmowach już nie jako ekspertów, tylko jak lobbystów, bo się zarejestrowaliśmy, bo na wszelki wypadek z ostrożności musieliśmy to zrobić, żeby nikt nas nie zaatakował, na przykład konkurencja, żeby nas nie zaatakowała. Nie podkaplowała, że tak powiem. Także tutaj jest bardzo dużo takich miejsc, które są no niewłaściwie rozwiązane. Kolejno, w związku z czym, o co chodzi? Moim zdaniem bardzo niedobrze się stało, że ustawa odnosi się tylko do tak zwanych lobbystów profesjonalnych, tak zdefiniowanych, jak to jest w tej ustawie. Bo w procesie tworzenia tej ustawy tak naprawdę wiele grup sobie wylobowało wyjście poza tę ustawę. To są wszystkie stowarzyszenia, związki zawodowe, związki pracodawców, izby gospodarcze, rzemieślnicy, ktokolwiek, kto jest jakoś zorganizowany w jakąś instytucję, sobie wylobował, żeby nie być w tej ustawie. A to przecież oni lobują. To te instytucje zatrudniają ludzi, płacą im, którzy chodzą po tych różnych komisjach do parlamentu, poza parlamentem, gdziekolwiek, do rządu i oni lobują. Ich tam nie ma, oni są poza ustawą, nie muszą się rejestrować, nie muszą się wpisywać, nikt nie śledzi tego, co oni mówią i co powiedzieli, jak wpłynęli i tak dalej. A ci, którzy popełnili ten błąd, że się zarejestrowali, muszą zakładać jakieś plakietki, prawda, podlegać pewnym obostrzeniom. To jest w porządku, to jest jeszcze do zaakceptowania. Najgorsze jest to, że do nich z kolei podchodzą wszyscy jak do jeża. To znaczy, że i urzędnicy w różnych instytucjach państwowych, ministerstwach i tak dalej, i posłowie także, którzy mają obowiązek potem zdać sprawę z tego, czy o czym rozmawiali, jaki był wpływ tego na to, co się później działo z danym projektem, oni uciekają, to jest obowiązek i ryzyko. Dla nich to jest poważne ryzyko, bo każdy, że tak powiem, uprzejmie donoszę w tym trybie, może donieść, no tak, ale ja widziałem tego pana, że stali i rozmawiali. No, w tej instytucji, proszę bardzo, dwie osoby tutaj rozmawiały, podejrzana sprawa, no to zrobimy śledztwo wokół tego, prawda? No to kto chce coś takiego? Spójrzmy na państwa posłów. Czy oni chcieliby być sfotografowani w Sejmie, rozmawiając z osobą z plakietką czerwoną? I żeby to potem było w fakcie, prawda, w Superekspresie, czy Wyborczej, czy gdziekolwiek, prawda? No też będą uciekać od takiej asocjacji, bo oczywiście to będzie wyjęte z kontekstu, prawda? Jednym słowem, ta ustawa zrobiła bardzo wiele złego. Dlaczego? Dlatego, że ona odseparowała lobbying profesjonalny od całego innego lobbingu i to nie chodzi o tych profesjonalistów, oni są naprawdę promilem. Chodzi o to, że w ten sposób dała placet do niekontrolowanego lobbingu przez wszystkich innych. Czyli zamknęła oczy na wszystkich innych. To jest najgorsze w tym wszystkim. Także z naszego doświadczenia wynika nierównoprawność naszej sytuacji. Bo weźmy to, co powiedział pan poseł Rydzoń dotyczącego jego stanowiska w udziału w podkomisjach. Ja się bardzo cieszę, gdyby rzeczywiście te podkomisje, na te podkomisje nie mieli dostępu gości, ale wszyscy goście. A jest wyjęta tylko jedna maleńka grupka tak zwanych profesjonalnych lobbystów, która nie może, a wszyscy inni mogą. Prawda? A oni nie mogą. Czyli tam, gdzie rozgrywa się rzeczywiście merytoryczna dyskusja, gdzie posłowie mają wysłuchać racji merytorycznych z różnych grup w sposób względnie równoprawny, tam się nie dopuszcza tych, którzy to robią profesjonalnie. Dopuszcza się różnych amatorów, różnych załatwiaczy, prawda, najróżniejsze dziwne osoby. To prawo dopuszcza, regulamin Sejmu to dopuszcza. Może tego nie dopuścić indywidualnie dany przewodniczący, ale to jest jakby wyjątek wtedy. W związku z czym znowu jest nierównoprawno i ze szkodą dla kogo to jest? Oczywiście, bardzo często jest to ze szkodą dla interesów profesjonalnych lobbystów i ich klientów, ale tak naprawdę jest to szkoda dla całego społeczeństwa, bo decydenci nie mają dostępu do profesjonalnej informacji. Nie mają dostępu do jak najszerszej też informacji.
mają niewrównoprawne, bo dlatego, że wokół tego posła, potem wokół jego ucha zawsze ktoś się będzie kręcił. I teraz tak, lobbyście się profesjonalnym jest bardzo łatwo się ukryć. Pan poseł mówi, że nie widział żadnego lobbysty w parlamencie. Oczywiście i nie zobaczy tak długo, jak ta ustawa będzie, tak długo, jak ta ustawa będzie funkcjonować w ten sposób. Dlatego, że lobbyście profesjonalnym jest bardzo łatwo się ukryć. Czasami pod płaszczykiem gościa i tak dalej, nie o tym mówię, mówię o czymś innym. Kontrakt lobbingowy z klientem to nie jest kontrakt na chodzenie do Sejmu. To jest kontrakt na załatwienie sprawy. A sprawę załatwia się na różnych poziomach. Samo nawet zebranie informacji już jest przyczynieniem się do załatwienia sprawy i przekazanie w uporządkowanej formie klientowi. Tym lobbyści zajmują w 80-90%. Chodzenie za ministrami, prawda, za posłami na komisji i tak dalej, to jest tylko jakiś tam procent i to nie zawsze konieczny normalnego kontraktu, normalnej działalności lobbystycznej. Każdy może zostać wysłany, żeby śledzić, prawda, żeby zabrać głos i tak dalej. Poza tym do posłów jest dość łatwy dostęp poza parlamentem. Oni nie są w warowniach, nie siedzą. Mają swoje własne okręgi, mają swoich właśnie kolegów, przyjaciół i tak dalej. Zawsze koło tego ucha ktoś się kręci. Najważniejsze, żeby państwo pomyślało, żeby ten dostęp był względnie równomierny. I o to chcielibyśmy walczyć. Częściowo walczyliśmy jako Stowarzyszenie Lobbystów partycypujące w tworzeniu tego prawa. Zostaliśmy wylobbowani w sposób niejawny i prawo powstało takie, jakie jest. Będziemy walczyć, żeby to zmienić. Dziękuję uprzejmie.
Bardzo dziękuję za to spojrzenie praktyka, które kilka rzeczy, no bardzo ciekawie pan Witold Michałek naświetlił. Myślę, że w toku dalszej dyskusji do nich będziemy wracali. Jesteśmy troszkę po czasie, a mam nadzieję, że widzą, że państwo jeszcze siedzą, nie nadużyjemy cierpliwości i przynajmniej krótką dyskusję przeprowadzimy, bo pewnie kilka kontrowersji też się w trakcie tej naszej rozmowy narodziło. Jako pierwszy do głosu pan senator Krzysztof Kwiatkowski, tak? Był bardzo zapobiegliwy, zaraz wszystko powiem. Bardzo zapobiegliwy był, bo zgłosił się jeszcze przed spotkaniem do głosu, więc dlatego będzie skutecznie działa, tak, będzie pierwszy. Bardzo proszę do mikrofonu, dobrze, tu stoimy tutaj obok i też się przedstawiać. Pan senator już jest przedstawiony, więc nie musi.
Skorzystam z notatek, bo troszkę przy paru wystąpieniach, jeżeli mogę.
Proszę bardzo. Jeżeli z tej strony pan
zadowoli, odważnie zasiądę przy zawodowym lobbyście i też zacznę od polityki przejrzystości, więc się przedstawię. Krzysztof Kwiatkowski, przewodniczę Komisji Ustawodawczej w Senacie, jestem też członkiem Komisji Regulaminowej. Jedna krótka uwaga, bo ona wyjaśni pewną uwagę ogólną, od której zacznę. Zanim zostałem parlamentarzystą, też kilkanaście lat funkcjonowałem w samorządzie terytorialnym i w administracji rządowej. Mogę państwu z pełnym przekonaniem powiedzieć, że absolutnie ilość pokus o charakterze korupcyjnym występujących w samorządzie terytorialnym jest daleko większa niż w parlamencie i w rządzie. Może jest różna skala, bo pewno innym problemem jest problem związany z ustawą czy decyzją rządową, ale ilość, bym powiedział, prób oddziaływania różnych na samorządowca, który pełni określoną funkcję. Ja byłem wiceprezydentem, miałem w nadzorze inwestycje i spółki komunalne. Proszę mi uwierzyć, że moim zdaniem to jest obszar, który powinien w najbliższych latach też wywoływać naszą ogromną uwagę. A teraz chciałem państwu powiedzieć parę zdań i to od tego zacznę, organizacji, która nazywa się GOPAC i to jest Światowa Organizacja Przeciw Korupcji grupująca parlamentarzystów, a później krótko parę zdań odnośnie wcześniejszych wypowiedzi, bo kilka też w jakiś tam sposób podniosło moją krew. GOPAC jest międzynarodową siecią parlamentarzystów poświęconą dobremu zarządzaniu i walce z korupcją i ja informacje na temat tej organizacji zostawię organizatorom, jeżeli by była szansa zamieścić je na stronie internetowej, bardzo bym o to prosił. Organizacja zrzesza już ponad 400 członków, ja reprezentuję tam polski parlament, Sejm i Senat i bym powiedział całkiem niedawno, bo półtora tygodnia temu miała trzecią swoją międzynarodową konferencję w Kuwejcie. Zostawię państwu materiały poświęcone i kartę, rezolucję, która została tam przyjęta. Jako anegdotę tylko podsumowującą tą konferencję mogę państwu jedną rzecz poważną, a drugą mniej poważną powiedzieć. powiedzieć. Poważna jest taka, co może niektórych tu zaskoczy, że w sensie instytucjonalnym w Polsce my mamy zdecydowaną większość, jak nie wszystkie, regulacje, które są regulacjami antykorupcyjnymi. Mamy ustawę o zamówieniach publicznych, mamy obowiązkowe oświadczenia majątkowe ze strony osób pełniących funkcje publiczne, mamy instytucje weryfikujące te oświadczenia, jak na przykład Centralne Biuro Antykorupcyjne i inne. Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach i dalej te przepisy można udoskonalać, ale proszę mi uwierzyć, że na tle tych wszystkich krajów, które były na tej konferencji, w sensie prawnym wyglądamy nieźle. Anegdotycznie tą konferencję podsumuję, że tam najczęściej zabierali głos i najgłośniej mówili o skutecznej walce z korupcją przedstawiciele krajów afrykańskich, które, jak Państwo sami się domyślają, mogą uchodzić za absolutny wzór skutecznej walki z korupcją, i oni byli na tej konferencji, jak się okazało, najbardziej aktywni. A teraz, jeżeli Państwo pozwolą, materiał GoPaku przekazuję, przepraszam, że liczyłem, że go wygłoszę, to już mi się nie uda. Kilka uwag odnośnie tych rzeczy, które były wypowiedziane. Po pierwsze, bardzo się cieszę, co wynika z raportu, który Państwo przygotowali, za co dziękuję, że w tych statystykach komisje senackie są wskazywane na końcu możliwego oddziaływania o charakterze, bym powiedział, pozamerytorycznym na tworzone prawo, i mam nadzieję, że to jest nie przypadek. Odnośnie rzeczy, które wypowiadali moi koledzy, pan poseł Stanisław Rydzoń mówił o tym, że prawo było dobre i skuteczne. Oczywiście jednym z takich rzeczy, które są absolutnie niezbędne, jest szybkie i skuteczne eliminowanie luk w prawie, na przykład związanych z realizacją wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Ja chciałbym powiedzieć, że komisja, której pracami kieruje, właśnie się tym zajmuje w Senacie. My łącznie przygotowaliśmy już około 40 inicjatyw ustawodawczych będących realizacją wyroków Trybunału Konstytucyjnego, które wskazywały określone błędy, luki w prawie. Z tego 10 projektów już weszło w życie. Mówię o tym Państwu, bo ta dziedzina była całkowicie zapomniana jeszcze rok temu. Ja nie wiem, czy to prawda, czy nie prawda. Pewno poseł Zbonikowski lekko się zdenerwuje. Na moje pytanie, skąd tak ogromne zaległości, które były rok temu w realizacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego, jeden z legislatorów senackich mi po cichu powiedział: bo wie pan, PiS nie kochał Trybunału Konstytucyjnego, ustawa lustracyjna inna, to na zasadzie na złość mamy odmrożę sobie uszy, nie realizowaliśmy również wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Ta opinia pewno jest krzywdząca, za to statystyka jest niezwykle wymowna. Na początku tej kadencji parlamentu było ponad 140 niezrealizowanych wyroków Trybunału Konstytucyjnego, w chwili obecnej jest ich już sporo, poniżej 100, i to najlepiej obrazuje, że na tej płaszczyźnie rzeczywiście tutaj staramy się dołożyć jak największy wysiłek. I chciałbym Państwa zapewnić, że akurat w tej sprawie, tutaj to jest absolutnie świadomy wybór, czasami idący nawet wbrew opiniom, nazwijmy to, środowisk politycznych, ja mogę z dumą powiedzieć, że w Komisji Ustawodawczej 95% głosowań, bo analizowałem statystykę, bo ona jest moim zdaniem zawsze najuczciwsza, to są głosowania jednomyślne, czyli zarówno senatorowie PiS-u i Platformy głosują tak samo. Jeszcze jedną rzecz Państwu powiem, tu się zgadzam z opinią, bo była taka uwaga chyba właśnie pana posła Rydzonia, że pewną stałą manierą rządu jest to, że on często mówi, że sam coś przygotuje, poprawi jakieś przepisy prawa. Ja często też miałem do czynienia z taką sytuacją, że kiedy my przygotowaliśmy projekt ustawy będący realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego, przedstawiciel rządu, który był na komisji, mówił: po co to robicie? My już zaczęliśmy pracę. Ona jest właśnie ten projekt ustawy, pracujemy w ministerstwie, w uzgodnieniach międzyresortowych. Na ogół o tym mówiono. Dlaczego? Bo tego nie jesteśmy w stanie zweryfikować. Nikt nie wie, jakie są projekty w uzgodnieniach międzyresortowych. I ja wbrew stanowisku swoich kolegów z rządu, z Platformy Obywatelskiej, w takich przypadkach mam stałą zasadę: projekt przedstawiamy pod głosowanie i przedstawiamy go, przedłożenie na posiedzenie plenarne Senatu, bo nigdy nie ma gwarancji, kiedy rzeczywiście projekt rządowy wpłynie, a luka w prawie już jest w danym momencie. Odnośnie pewnego obyczaju, o którym jeszcze mówił pan poseł Rydzoń, zbyt częstego kierowania spraw do podkomisji, nawet takich, które mogą być rozstrzygane w sposób oczywisty, to znowu zmiany powinny być systemowe. Nam się udaje szybciej przygotowywać w Senacie, już będę przyspieszał, projekty ustaw będących realizacją wyroków Trybunału Konstytucyjnego, bo zmieniliśmy regulamin Senatu. Jeżeli realizujemy wyrok Trybunału Konstytucyjnego i przygotowujemy ustawę, to ustawa może dotyczyć tylko i wyłącznie zakresu wskazanym w wyroku. Czyli jeżeli wyrok mówi o ustawie o gospodarce gruntami, artykuł 4 ust. 5, to tylko tym się zajmujemy. Nie poprawiamy przy okazji innych artykułów, artykułów, bo nam się wydaje, że one są złe. To naprawdę usprawnia pracę. W Sejmie tego zapisu w regulaminie nie ma. W Sejmie jeszcze jest inny zapis, że posłowie, którzy pracują w podkomisjach, dostają za to dodatkowe wynagrodzenie finansowe i to powoduje moim zdaniem, że ilość tych podkomisji jest zbyt duża i opóźnia to pracę. To nie czyni jako wyrzut. To jest po prostu dodatkowa praca.
Nie, to jest nieprawda.
Nie, ma, nie macie państwo dodatku? Niech pan poseł nie zweryfikuje. Ja miałem... Zapytam, czy szef podkomisji nie ma takiego...
Czy ja mogę przerwać tą, bo pan to nie jest to temat naszego spotkania, dobrze?
Tak mi przekazano, jeżeli jest to nieprawda, to dobrze. Przepraszam. I ostatnie zdanie. Pan profesor mówił tutaj o Dubaju, a ja o tyle chcę się odnieść do tego przykładu, bo uważam, że on jest bardzo ciekawy, bo w Polsce my na przykład mówimy o pewnej kulturze europejskiej, skutecznej walki z korupcją i kiedy mówimy na przykład o Bliskim Wschodzie, to jesteśmy bardzo zdystansowani do tego miejsca geograficznego. Proszę mi uwierzyć, jakie było moje zdumienie, kiedy teraz właśnie w ramach wizyty premiera Tuska byłem w Kuwejcie. Kiedy tam toczyły się rozmowy z przedstawicielami strony rządowej, strony kuwejckiej odnośnie inwestycji w Polsce i przedstawiciel rządu kuwejckiego powiedział, ale panowie, my tutaj nic nie uzgodnimy. Ile będziemy inwestować w Polsce? Ostatnie zdanie, to jest ostatni przykład. Bo my inwestujemy przez tak zwany Fundusz Przyszłych Pokoleń. To jest fundusz rządu kuwejckiego, jak się skończy ropa, żeby mieć inwestycje na całym świecie. I tam nie ma decyzji politycznych. Tam jest wynajęty zarząd menadżerski, który decyduje, tyle pieniędzy idzie na rynki wschodzące, tyle idzie do Stanów Zjednoczonych, tyle idzie do Azji. A ile w koszyku rynków wschodzących idzie pieniędzy do Polski, to są wzory matematyczne. I wy możecie przekonywać u nas prywatnych inwestorów do zainwestowania w Polsce, a nie czynniki rządowe, bo my na to nie mamy wpływu. Mówię to po to, żebyśmy sobie uświadomili, że świat nie stoi w miejscu i że dobre przykłady naprawdę można czerpać wszędzie, także, że środowiska geograficznie związanego z Bliskim Wschodem. Za podkomisję, przepraszam, muszę powiedzieć, że tą opinię miałem od naszych legislatorów senackich, ale chętnie ją zweryfikuję, jeżeli tak mówi pan poseł. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Interweniowałem, bo chcemy dać szansę też innym na wypowiedź. Pan senator zostawił 6-stronicowe wystąpienie, więc na szczęście go nie wygłosił, bo byśmy tutaj długo musieli spędzić czas, ale na pewno wykorzystamy. Bardzo, bardzo dziękujemy. Bardzo proszę następne zgłoszenia. Bardzo proszę. Proszę o dołączenie mikrofonu i o przedstawienie się, żebyśmy wszyscy wiedzieli.
Tak. Dzień dobry, Grzegorz Ziemniak, Stowarzyszenie Lobbystów, Profesjonalnych Lobbystów w Polsce. Jestem zawodowym lobbystą od 97 chyba roku się tym zajmuję. Podsumowując króciutko państwa dyskusję i to, co żeśmy tutaj usłyszeli, przede wszystkim ogromne podziękowanie dla fundacji za potwornie dużą robotę wykonaną i taki ogrom pracy, który został w te badania włożony. Jestem w stanie sobie wyobrazić, ile państwa to kosztowało czasu i przygotowanie pytań i spotkanie z tyloma osobami. Jest to na pewno materiał, który będzie bardzo cenny i chętnie wykorzystywany w wielu dalszych, że tak powiem, pracach jako pewna podstawa, baza do tego, co państwo w tej chwili, czego państwo w tej chwili dokonali. Ja chcę tylko krótko odnieść się do tego i zapytać, wychodząc z pewną propozycją takiego konstruktywnego tak jakby podsumowania, w jaki sposób państwo sądzicie, że można by było edukować zarówno parlamentarzystów, dziennikarzy, urzędników przede wszystkim, bo ja mogę się powołać na ostatnie swoje doświadczenia właśnie, kiedy stykałem się, bo jestem zarejestrowanym lobbystą, każdy wrzucając moje nazwisko do internetu może, że tak powiem, zobaczyć, że się tym zajmuję, że się w tych kwestiach wypowiadam często i od razu tak jakby właśnie wie, w którą szufladę mnie włożyć. I miałem tego rodzaju, muszę państwu powiedzieć, doświadczenie ostatnio, które chciałbym w przyszłości uniknąć i zastanawiam się też, w jaki sposób można by to było robić i w jaki sposób wprowadzić swego rodzaju właśnie programy edukacyjne, które wpływałyby na podwyższenie świadomości tego, że spotkanie z zawodowym lobbystą to nie jest dramat, tylko to jest właśnie coś, co jest normalne, czy powinno stanowić pewnego rodzaju normy. Przykład krótki, który podam, osoba, którą znam wiele lat już, została ważną osobistością w kancelarii premiera i spotykaliśmy się nie tylko z punktu widzenia zawodowego, a wręcz przeciwnie, powiedziałbym, że bardziej znajomość była, że tak powiem, na tyle długotrwała, że mogliśmy rozmawiać na różnego rodzaju tematy. Po pewnym czasie, po 3 czy 4 kawach usłyszałem następujący tekst. Słuchaj, nie będę mógł się z tobą spotykać, bo będę pierwszy w rankingu tych, którzy muszą wpisać w raportach liczbę spotkań z zawodowymi, zarejestrowanymi lobbystami. I chciałbym Państwu, że tak powiem, ten przykład poddać pod rozwagę jako de facto memento tego, czy rzeczywiście ci, którzy się zarejestrowali, którzy działają według pewnych zasad etycznych, którzy chcą lobbying traktować jako działalność zawodową, jako narzędzie nowoczesnej demokracji, czy powinni, że tak powiem, być ustawieni w takiej sytuacji i ustawiać swoich rozmówców również w takiej dyskomfortowej sytuacji, jakiej wspomniałem. Pomyślmy o tym wspólnie, w jaki sposób właśnie wyedukować kadry urzędnicze, kadry parlamentarne, żeby nie bały się kontaktów i rozmów i dyskusji z tymi prawdziwymi, nazwijmy to, lobbystami, którzy z szarą strefą i z dochnalem nie mają nic wspólnego. Dziękuję.
Rozumiem, że to raczej nie pytanie, a postulat do przemyślenia dla nas wszystkich, tak? Bardzo dziękuję. Bardzo proszę i poproszę do mikrofonu, żeby pani uprzejmie podeszła.
Tutaj Państwo, Panowie podnieśli kwestię prawa, spójności prawa oraz praw obywatelskich. Jak można mówić o spójności prawa, skoro źródła są tego prawa niespójne? Mam na myśli kwestię ustawy, która swoimi skutkami zaszkodziła nie jednostkom, ale już można powiedzieć pewnej zbiorowości. Mam na myśli ustawę o ochronie zdrowia psychicznego, która jest niczym innym, ale otwarciem furtki dla preparowania różnego rodzaju dowodów, doprowadzaniem do rozstroju zdrowia w sytuacjach konfliktów interesów czy w jakichś innych niecnych celach. I źródłem tego prawa jest ustawa z 1926 roku, powstała w ZSSR. I ta ustawa, jej konstrukcja słowna i merytoryczna, jej treść pozwala na wykorzystywanie jej w celach niezgodnych z etyką lekarską i z ideą, czy jakimikolwiek wartościami, które niesie ze sobą prawo. Akurat w kwestii tej ustawy chciałam zabrać głos, jako że jeszcze pracuję w firmie medycznej i spotkałam się również prywatnie z opinią osoby, z którą rozmawiałam na temat tej ustawy, iż jest to zakamuflowana forma umożliwiająca, forma prawna umożliwiająca nawet i eliminowanie pewnych osób poprzez pozbawianie ich zdrowia, praw publicznych i nawet do zgody. Analiza działania środków farmaceutycznych. Zapraszam do lektury. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy. Czy jeszcze ktoś chciałby króciutko zabrać głos, skomentować?
Krótko do tego, czym przed chwilą, co usłyszeliśmy, mianowicie a propos urzędników i szkoleń. Krajowa Szkoła Administracji Publicznej realizuje program adresowany do 3000 urzędników, w realizacji którego biorę udział, dotyczący szkoleń na temat lobbingu. To się wiąże z perspektywą, jakby to powiedzieć, europeizacji polskiej administracji i świadomości, że lobbing istnieje jako obiektywne zjawisko w Polsce, wzbudzające wielkie kontrowersje, a gdzie indziej traktowane inaczej. I z tego powodu prowadzimy zajęcia, sygnalizując, co to jest, na czym to polega, wyjaśniając i tak dalej. I umówiliśmy się z panią Grażyną Kopińską, że porozmawiamy po konferencji, jak możemy wykorzystać doświadczenia fundacji w badaniu tej problematyki z punktu widzenia też całego tego procesu dydaktycznego, ponieważ rzeczywiście standardem jest kojarzenie lobbingu z korupcją. Dlaczego tak się dzieje, to jest inny problem, ale staramy się pokazywać inną stronę. I jedna uwaga tylko a propos wypowiedzi pana Witolda Michałka, ponieważ jako ekspert komisji zajmującej się ustawą o lobbingu widziałem, jak niektóre podmioty wyłączone zostały z tej ustawy, mianowicie i to jest interesujące nie tylko z punktu widzenia tej ustawy, tylko w ogóle logiki stanowienia prawa w Polsce. Kiedy Departament Prawny MSWiA przygotował założenia do ustawy, we wczesnym zupełnie wariancie dyskusji w samym ministerstwie już organizacji biznesu, Lewiatan, BCC, kilka innych, wchodziło skutecznie, powołując się na regulacje ustawowe i konstytucyjne w taki sposób, że zostały wyłączone spod reguł tej ustawy i właściwie cała ta procedura była później bez sensu tak naprawdę. W Sejmie wszystkie te dyskusje, kiedy się spotykaliśmy, ja miałem wrażenie, że to jest kompletna fikcja, ponieważ główni gracze od razu byli wyłączeni. I na koniec, na ostatnie posiedzenia, eksperci byli zapraszani bez prawa głosu, żeby o tym nie mówili. I tyle.
Bardzo dziękuję za tą wypowiedź. Rozumiem, że już głosów więcej nie ma. Czas troszkę przekroczony, ale myślę, że było warto. Zamiast podsumowania może tylko tyle, że pomimo, że raport jest pewnym podsumowaniem działań, to tak naprawdę zdaje się, że jest początkiem długiej drogi, która nas czeka. Bardzo Państwu dziękuję.